21:29. Proszę Państwa, czekamy jeszcze tylko na prowadzącego program, ojca Grzegorza Moja.
Ojciec jest przy konsolecie,
ojciec jest w studiu na razie. Proszę Państwa, widzicie Państwo, tak to u nas jest. My sobie żartujemy od samego rana do wieczora, bo posępny sługa źle świadczy o swoim panu. Także smutny święty to żaden święty. Także tak i tak. Proszę Państwa, już ojciec doszedł, a tu w studiu mamy gości, z czego ja bardzo się cieszę. Czy mogę tak od siebie zacząć?
Będziemy zaszczyceni.
Ojciec Tadeusz Rydzyk, a to jest pani poseł Anna Zalewska.
Tak.
To jest oczywiście wszystko ugrupowanie po prawej stronie, tak. Tak, Prawo i Sprawiedliwość, tak. Jest taki nawet chyba w Piśmie Świętym też jest.
Tak.
Tak.
W jednym z psalmów.
Tak, jeden jest Prawo i Sprawiedliwość. Na zaprzysiężeniu Andrzeja Dudy, co tak? Też było, tak, bo to był ten czas, no przecież...
Tak,
oczywiście.
Rzeczywiście, to był
tak.
Też przypadek.
I to był przypadek, natomiast była próba interpretacji, czy czasami nie jest to polityczny psalm.
Kto tak?
Ależ oczywiście nasza zaprzyjaźniona stacja.
Ale kto... Psalm, że
nie, że to nie przypadkiem ten psalm został odczytany.
Już Dawid wiedział o Prawie i Sprawiedliwości jako organizacji. No, bo to on psalmy, Pan Bóg się nim posłużył. Tak, ale w Starym Testamencie. Czyli pani Anna Zalewska, to jest pani startuje...
Z okręgu numer 2, z okręgu Wałbrzyskiego.
Świdnica?
Tak, Świdnica, Wałbrzych, Ząbkowice, Dzierżoniów, Kłodzko.
Bardzo śląskie też jest tam?
Tak.
Też. Tak, właśnie to.
Bardzo, które oczekuje ojca dyrektora w sobotę.
Numer który? Nie wiem,
numer 2.
Numer 2.
Numer 2.
Numer 2. Bo no, chciałbym być, ale jest tak dużo spraw. Mamy w piątek, zaczyna się coś bardzo ważnego tutaj, takie spotkanie z Rzymu.
Ojciec dyrektor po prostu musi poczekać, aż wybudujemy tam S8-kę, obiecywaną od 8 lat przez...
Pani poseł, tak zajrzałem właśnie do agendy.
Obiecanki,
ten psalm był przewidziany na święto przemienia pańskiego.
To
nie dodatkowo, tak.
Czyli jesteśmy pierwszy, wiadomo, i pan poseł Bąk...
Tak, Dariusz Bąk.
Dariusz, zresztą leśnik, proszę Państwa, nieraz widzę Pana w mundurze takim leśniczym i Pan o lasy też walczy.
No tak.
Sprzedadzą czy nie sprzedadzą?
Zdążą? Nie damy, nie pozwolimy.
Zdążą czy nie zdążą?
Nie sądzę, żeby zdążyli.
Bo oni się teraz spieszą, sprzedali już teraz tą energetykę, prawda, kolejową, to jest też strategiczne. Ja nie wiem, to jest... Pietrzak mówi o szkodnikach i mówi o wrogach Polski. Kto szkodzi Polsce, ten jest wrogiem Polski. Tak pięknie Pietrzak, to jest taka strona chyba, nam zależy. Chyba coś takiego i tam znalazłem. Pięknie pan Jan Pietrzak. No pięknie, dość w swoim stylu mówi także. Ale mówi jasno. Czyli pan startuje...
Okręg Radomski, to jest do 17,
Sejmu.
Tak, do Sejmu.
Który numer pan ma?
4.
4. I jaki to Radom i co jeszcze?
Radom, Kozienice, Białobrzegi, Grójec, Przysucha, Szydłowiec.
Jabłka, Szydłowiec też.
Tak,
tak. No, z Szydłowca pochodzi ksiądz arcybiskup Wacław Depo.
Tak,
też najlepsze życzenie, niedawno imieniny miał. Tak. Czyli czwarte miejsce. Proszę Państwa, dlaczego mówimy? Pytam się, żebyście Państwo zapamiętali. I na kogo głosować? I działać tam, działać. Powiedzieć jeden drugiemu. I pani poseł Gabriela Masłowska z Lublina zresztą. Tak. Numer 3?
Tak, tak. Mam numer 3 na liście.
Na liście?
Tak, lubelskiej.
Lublin,
Kraśnik, Janów, Puławy, Opol.
Janów
lubelski, ten tak, porządny janowski Janów. Powiat, tak. Tak. Zresztą to mój rodzinny powiat.
Tak?
Tak.
Byliśmy tam w tym kościele, tak. To jest bazylika tak, chyba.
Tak, stamtąd bardzo blisko jest moja wieś rodzinna, przepiękna.
To jest Janów, jest wieś?
Nie, nie jest. Od Janowa bardzo blisko jest moja wieś rodzinna, bardzo piękna.
Pięknie ludzie.
To jest początek
Roztocza.
Ciężkiej pracy. Tam maleńkie gospodarstwo, ale nie wiem, czy ojciec zauważył, że tam prawie nie ma nieużytków.
Tak.
Te paseczki pół 18-metrowej szerokości, często naprawdę w dużych górach. I to wszystko jest, prawie w 100% uprawiane.
Tam jest między innymi ta miejscowość, co powiedziałem,
Godziszów.
Godziszów.
Tak, taka słynna,
Godziszowa,
słynna,
mamy studentów tu i absolwentów.
Tak, tak, znam tam.
Wspaniała
tak,
dziewczyna.
Tak, tak. Bo bywa też i w Sejmie, nagrywa naszą wypowiedź.
Zaraz. Nie Iwona.
Ale komu?
Z Godziszowa.
Justyna.
Proszę?
Justyna.
To jest Justyna?
Justyna. Kendra?
Kendra, tak.
Justyna, tak.
Bardzo dobra.
Niedawno miała imieniny.
Bardzo dobra. Dwóch studentów, bliźniaków też. Także pamiętam, jak tam jak głosowali, były wybory prezydenckie, to na pewnego człowieka ponad 94-96% było przeciw.
Tak, także tak, to jest prawda. Tam, co... Chyba rekord w Polsce, tak, jeden z dwóch pierwszych chyba w Polsce. Także tam do mojego okręgu.
Wielkiego, ciężkiej pracy i wielkiego serca.
Tak. Bardzo przywiązani do ojcowizny, ja podziwiam tych ludzi.
Bardzo dobrze.
Ile razy przejeżdżam, to z zapartym tchem patrzę, czy nie przybywa nieużytków, tak jak w innych częściach Polski, jak przyjeżdżamy, to widzimy, co się dzieje. Że często na równinach, ale ziemie nie są uprawiane, a tam proszę...
Zuferkaufen, to w sprzedaży, po niemiecku
tak,
nawet.
No tam, natomiast pisze. Tam z wielką satysfakcją
niektórych częściach Polski.
Przyjeżdżam i stwierdzam, że nadal jednak borykają się rolnicy z tymi problemami, wspaniale, różnymi tak. ograniczeniami.
Dobrze, pani poseł, ale to już wiem, że trzecie miejsce i z Lublina, tak, ale jeszcze mamy bardzo ważnego człowieka, proszę państwa, bez tego nie byłoby walki o lasy, ale nie tylko o lasy, również CO2, środowisko i tak dalej. To, co pan minister, pan był ministrem w dwóch rządach, z jednego rządu panu podziękowali, bo pan miał swoje zdanie, a później w rządzie PiS-u z kolei pan był. Tutaj, i tutaj no niestety PiS rządził tylko 2 lata, szkoda. Oby to inaczej było i wygrała inna opcja, która dużo obiecywała. Bardzo dużo obiecywała, bardzo dużo. A teraz dowiaduje się, że ileś miliardów przepadnie nam, tak? Teraz, nie wiem, 24, 6 czy 7, nie wiem.
Nie zdążą wydać.
Nie zdążą.
Z pierwszej perspektywy jest.
Bo, tak, z tej pierwszej perspektywy, i proszę państwa, to przepadnie. Po prostu wróci do Brukseli i dostaną ci, którzy mają więcej już. Prawda, czy dużo. I pan minister Jan Szyszko, pan profesor. I pan
Szczęść
jest...
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Warszawa Obwarzanek.
Obwarzanek. Obwód numer 20.
Nieraz mówili w moim mieście, okręg mówili numer Obwarzanek. 20. Obwarzanek, tak. To jest... co to jest jako Obwarzanek?
To te wszystkie powiaty wokół Warszawy najbliżej.
Na przykład.
Czyli na przykład Otwock, na przykład tutaj w ogóle ten Pruszków, Legionowo, no wszystko to wokół Warszawy.
Ożarów też tam?
Też Ożarów. Ożarów Mazowiecki też tam
tak,
się
tam
wybieram.
Te wszystkie. To jest ten Obwarzanek. Patrzeć, proszę państwa, tam na piątkę.
Tak.
Jest pan na piątkę, ale żeby było to na 5, może na celujący. Dobrze, także na serio. Dlaczego to? Ja to mówię bardzo świadomie, proszę państwa, bo trzeba się naprawdę zastanowić, kogo będziemy wybierać. Od tego zależy, czy wszystko już będzie skończone, czy jeszcze coś się uratuje. I ratować Polskę, bo jest to pod każdym względem, jeżeli tylko patrzymy, to widzimy. Naprawdę, jeżeli ktoś kocha Polskę, to trudno. Możemy się nie zgadzać z niektórymi poglądami kogoś, to wybierać tego, z kim się zgadzam. Wybierać tego, do kogo, no, kto najwięcej nadziei jakoś tak niesie, że pracował dotąd dobrze dla Polski i będzie robił dalej. A więc jeszcze raz powtórka. Pani Anna Zalewska, to jest Świdnica.
Wałbrzych, Kłodzko, Ząbkowice, Dzierżoniów.
Numer?
2.
Tak. Pan Dariusz Bąk, Radom.
Kozienice, Lipsko, Przysucha, Białobrzegi, Krujec.
Tam z Krujec to jest kiedyś prymas Wyszyński. Tam, tak mówi, no, byliśmy z młodzieżą. To było chyba pod koniec lutego tego roku, w którym umarł. Ja byłem z młodzieżą ze Szczecinka i ksiądz prymas, no tak. Grójec, no tak, Warszawa leży koło Grójca. Tak powiedział, piękny, z sympatią. Żartował sobie oczywiście. I pan tam, numer 3.
Nie, 4.
Cztery. Tak. Pomyliłem, przepraszam, cztery. I teraz pani Gabriela Masłowska, Lublin i tak, okolice.
I okolice numer Kraśnik. 3. Kraśnik, Janów, Puławy, Bychawa, Nałęczów, Ryki, Łuków, Ryki Lubartów. Też.
Spod Rygmą-Bratową. Pozdrawiam.
Ogromny okręg wyborczy, no i oczywiście Lublin. Tak. My wszyscy z listy numer 1, może to warto
a
przypomnieć.
A właśnie, o to jest
lista
numer 1. Warto patrzeć.
Jedynka
i teraz tak, w tej jedynce
i teraz kolejne miejsce.
Jednego tylko można tam zaznaczyć.
Takim. Tak, tak, że jest dlaczego? Książeczka i tak. Trzeba będzie pamiętać, że tak. Nie można na każdej stronie zaznaczyć.
Nie na każdej, tylko na
jedną trzeba wybrać.
Dlatego o tym mówię, bo zdarzyła mi się taka sytuacja, kiedy starsza pani u mnie w biurze mówi, tak, ja będę głosować na panią Beatę Szydło i na panią. Czyli plakaty, które są u nas, jest bardzo dużo plakatów Beaty Szydło.
Ale tam nie będzie w waszej książce w Lublinie pani
Beaty
Szydło.
No tak, ale właśnie dlatego mówimy, że to jest lista numer jeden.
Jednym tylko. I jednego senatora.
I jednego senatora, jednego posła ze wszystkich.
A senator list. Będzie na osobnej kartce. Tu będzie książeczka,
tak.
Tu karta.
Natomiast
no i jeszcze, czy pani poseł, dobrze, kobiety mało mówią, w każdym razie jeszcze to pani trójka w Lublinie i pan profesor zapamiętać wyraźnie, na piątkę.
Na piątkę.
To ma być na bardzo dobre, czyli na piątkę. Tak. To jest Warszawa Obwarzanek.
Tak, to wszystko to, co wokół Warszawy jest. Tak.
Tam jest więcej posłów, tam więcej może wejść. To zależy od tego, ilu będzie głosowało na tą opcję, prawda? Tyle posłów wejdzie.
No oczywiście.
Tak, a my jesteśmy panu bardzo wdzięczni za to, za wszystko, za ochronę lasów, obronę polskiego, no polskiej własności, polskiej ziemi też. Ale i CO2, czyli walczenie przeciwko temu, jak oni tam...
Pakiet klimatyczny.
Pakiet klimatyczny, właśnie to, co nam
podstawa
oferują.
Energetyczna w ogóle.
Tak. No i jest zauczenie w naszej uczelni. I ten kierunek jaki?
Ekologia i zarządzanie, czyli polityka ochrony środowiska, ekologia i zarządzanie, to jest pierwsze, to jest... I drugie, kompensacje przyrodnicze.
No właśnie, i pan profesor uczy... W naszej uczelni również.
Ale ojcze, to jak można, to ja chciałem tu ojcu podziękować i ośrodkowi toruńskiemu. Gdyby nie ośrodek toruński, to by nikt nie wiedział o pakiecie klimatyczno-energetycznym. Nikt by nie wiedział o tym, że lasy chcą
sprzedać. Ale ojcze, ale mógłby ojciec spuścić tą piosenkę o Szyszce. I dziękujemy panu Wróblewskiemu. Słyszeliście państwo?
Ja mu również serdecznie dziękuję.
Naprawdę napisał piosenkę o... Tak, o lesie i o...
Ale serdecznie mu dziękuję, bo obiecał i dotrzymał słowa. Powiedział, że napisze o lasach.
Tak. Czyli piątka, trójka, czwórka, dwójka. Mam nadzieję, że słuchacze Radia Maryja, nasi przyjaciele, zapamiętali i powiedzą innym. Trzeba, tak, i to trzeba wybrać. To jest na listach PiSu, są jeszcze Solidarna Polska. I co jeszcze? A pan Marek Jurek, Rzeczpospolita, Prawica Rzeczpospolitej. Tak. I Polska Razem. Zobaczymy, co tu będzie. Czy to będzie Razem dla Polski? Czyli, proszę państwa, teraz dedykujemy wam, tym wszystkim, którzy chcą coś dobrego dla Polski też zrobić.
Mówią przysłowia mądrością narodu. I jeśli temu twierdzeniu dać wiarę, spróbujmy pojąć, ile dzisiaj znaczy takie oto mądre porzekadło stare.
Był las, nie było nas, nie będzie nas, będzie las. Czy jeszcze będzie las, gdy zabraknie nas? Czy gdy nie będzie nas, będzie jeszcze las? Sosnowa Szyszko, Szyszko miła, gdybyś to ty ministrem od lasów była, to byś tak łatwo, tak bezmyślnie wycinać pięknych drzew nie pozwoliła. Niechby przez wieki trwały w taką ludziom niosły cień, nocą ciepło, a o chłodę w upalny letni dzień. Idźmy więc, Szyszko, razem w bój o wielką sprawę. Już nie ma czasu ze zdrajcami na zabawę. Nim ci, co po nas, wyślą za to nam rachunek.
przodkom leśnym naszym jesteśmy winni to, by polskie lasy już na zawsze polskie były, przez całe wieki sobie na to zasłużyły, aby przeklinać nasze wnuki nie musiały nas. Walczmy do końca, póki jeszcze na to czas. Był las, nie było nas, nie będzie nas, będzie las. Czy jeszcze będzie las, gdy zabraknie nas? Czy gdy nie będzie nas, będzie jeszcze las? Stubarwny lesie mój, dziewiczek nie jest moje, tak bardzo dziś się martwię, tak się o was boję. Przyszło mi śpiewać o was dzisiaj nie wesoło wcale, bo kiedy przyjdą po was jacyś obcy drwale, a my spóźnimy się o włos z waszych drzew obroną, to niech już lepiej od pioruna bodaj spłoną. Lecz srogo za to nas pokaże sąd niebieski. Ja wam to mówię, Gajowy Wróblewski. Nie było nas, nie będzie nas, będzie las. Czy jeszcze będzie las, gdy zabraknie nas? Czy gdy nie będzie nas, będzie jeszcze las? Był las, nie było nas, nie będzie nas, będzie las. Czy jeszcze będzie las, gdy zabraknie nas? Czy gdy nie będzie nas, będzie jeszcze las? Był las, był las, był las, jest las.
Drodzy państwo, dziś w rozmowach niedokończonych mamy mówić na temat zasobności, możliwości gospodarczych Polski. Jak słyszeliśmy, nasi goście, pani doktor Gabriela Masłowska, poseł Prawa i Sprawiedliwości, członek Sejmowej Komisji Finansów Publicznych, Rolnictwa i Petycji, pani poseł Anna Zalewska, członek Sejmowej Komisji do Spraw Unii Europejskiej, Zdrowia i Energetyki, panowie profesor Jan Szyszko, poseł Prawa i Sprawiedliwości, poseł wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, też prezes Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski i Dariusz Bąk, poseł Prawa i Sprawiedliwości, członek Sejmowej Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Pani poseł Anna Zalewska, jak do tej zasobności mamy podchodzić? Jak pani patrzy na to, bo wspominaliśmy w rozmowach niedokończonych na antenie telewizji, że to i ziemia, to co mamy pod ziemią, ale przede wszystkim ten kapitał ludzki.
Rzeczywiście, kiedy mówimy o zasobności, to przede wszystkim musimy pamiętać, że my ją mamy. To znaczy, że mamy bardzo dobre położenie geopolityczne. Mamy kraj zasobny w źródła, w dobra najprzeróżniejsze. Od węgla, poczynając przez gaz, geotermię, zresztą wskazywaną w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jako podstawowe źródło energii odnawialnej, co ciekawe, w ogóle niewykorzystywane w takim zakresie, jak to powinno wyglądać. Mamy cudowny krajobraz, mamy mądrych ludzi i tak naprawdę ciągle niedosyt, że tych zasobów nie potrafimy wykorzystać. Rzeczywiście, kiedy patrzymy na ten potencjał ludzki, to z żalem widzimy, że młodzi ludzie wyjeżdżają, młodzi ludzie wykształceni, młodzi ludzie, którzy mają nam gwarantować rozwój społeczeństwa, zasypywanie i wyhamowanie niżu demograficznego, starzejącego się społeczeństwa, znikają po to, żeby rodzić gdzie indziej dzieci, wychowywać te dzieci. Nawet mówimy, że mamy w Polsce do czynienia z tak zwaną reemigracją, to znaczy młodzi ludzie przyjeżdżają po swoich partnerów życiowych, żony, mężów i po dziadków, którzy wychowują im dzieci. I jednocześnie widzimy, że mamy fantastycznie przygotowanych przedsiębiorców, którzy nie potrafią czy nie mogą się rozwinąć, bo tak dramatycznie ogranicza się ich możliwości. Od podatków, przypomnijmy, że przez 8 lat Platforma Obywatelska i PSL podniosła 23 razy najprzeróżniejsze podatki.
Bo są rządy, które w Europie, które potrafią pilnować spraw przedsiębiorców.
Tak, oczywiście mało tego, no, wszystkie dane ekonomiczne pokazują, że właśnie na nich ma stać i stoi polska gospodarka. Wiemy, że mają dużo ciężej niż wszelkiego rodzaju instytucje, firmy, które na przykład lokalizują się w specjalnych strefach ekonomicznych, tak naprawdę zwolnionych z większości podatków. Widzimy, jak znika nam na przykład jeden z bardzo starych zawodów. Nie mamy kupców, natomiast mamy supermarkety, które skutecznie z tego rynku wyeliminowały właśnie tych najbardziej przedsiębiorczych, którzy od zawsze wytrzymywali, nawet komunę przetrzymali, rozwijając swoje własne interesy.
A te tereny takie właśnie wokół miast większych, takie enklawy, które te strefy ekonomiczne, jak patrzycie państwo, pani poseł, z pewnej perspektywy, to na plus czy na minus? Bo no, zapraszamy kogoś, żeby stworzył nam miejsca pracy, tak? Bo mamy problem, bo żeśmy przez prywatyzację, przez to, co stało się przez ostatnie 25 lat, którymi się niektórzy szczycą, no, zwalniamy ich ze wszystkich. Właśnie takich warunków nie dajemy naszym przedsiębiorcom, a tamci po jakimś okresie wyprowadzają wszystko albo likwidują i szukają kolejnego łatwego dla nich może kąska.
Tak, oczywiście specjalne strefy ekonomiczne to powód do dumy tego rządu. Widzimy pana wicepremiera, pana ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego, który z dumą opowiada, że kolejnych inwestorów przyciągnął do specjalnych stref ekonomicznych po to, żeby rzeczywiście tam na właściwie płacy minimalnej zatrudniać polskich obywateli, choć oczywiście nie tylko, i żeby po okresie tej wolności gospodarczej, tego zwolnienia z najprzeróżniejszych podatków, po prostu przeprowadzić się w inne miejsce, gdzie również szuka się najtańszej siły roboczej. I to też pokazuje, że po pierwsze szczycimy się, że poprzez specjalne strefy ekonomiczne tworzymy najdroższe miejsca pracy, jednocześnie ograniczając rozwój wszystkiego, co małe, wszystkiego, co rodzinne, wszystkiego, co daje pracę nawet czasami dwóm, trzem osobom, a co powoduje odprowadzanie najprzeróżniejszych podatków do budżetów gmin, do budżetu państwa, a jednocześnie służy rozwojowi właśnie w tych lokalnych ojczyznach.
Dziękuję. Pan poseł Dariusz Bąk. Ziemia, która rodzi owoce przeróżne, która też sprawia, że zwierzyna ma pożywienie, no i staje się później to wszystko naszym pokarmem. W większości wydaje się, no nie tylko kujawskie, tak, jest rolnicze, ale wiele stron naszej ojczyzny z rolnictwa, wydaje się, mogło żyć, mogło funkcjonować. Myślimy ten przemysł, bo i mleko, i cukrownie. Dziś mówi się wiele o tym, że chcielibyśmy konkurować, tak, ale no, najpierw likwidowaliśmy przemysł cukrowniczy, pozwalaliśmy różnym koncernom wchodzić na nasz rynek, a teraz chcielibyśmy być silni, coś znaczyć na rynkach, czy na rynku swoim, a co dopiero na rynkach innych, międzynarodowych.
Polska wieś to wielkie bogactwo dla naszego kraju. Tu są wielkie tradycje, jeżeli chodzi o rolnictwo w Polsce, i mamy do czynienia w tej chwili, a szczególnie zarządów PO i PSL, z całkowitą dezorganizacją na polskiej wsi. zapomniał rząd, tak jakby rząd odwrócił się plecami do polskiej wsi, a przecież...
A gdyby przykłady jest... jakieś, bo ktoś by się mógł obrazić z rządu, że jak tam, prawda, czy minister właściwy Sawicki, minister rolnictwa...
Całkowicie zapomniano o wspomaganiu polskiego rolnictwa, jeżeli chodzi o zbyt produktów rolnych. W Polsce rozwinięte sieci handlowe, wielkie supermarkety sprowadzają z zagranicy produkty rolne, a Polacy mają problemy ze zbytem własnych produktów rolnych. Przemysł przetwórczy jest w obcych rękach. I to odbywało się w ten sposób, bo wiemy, że w poprzednim systemie, który również doświadczał polskich rolników, pamiętamy te różne zachowania, jeżeli chodzi o kolektywizację wsi, a po zmianie systemu zlikwidowano tam, jakie one były, te skupy to były, czy spółdzielnie różne, była taka ogrodniczo-pszczelarska spółdzielnia, GS-y również, to wszystko zostało zlikwidowane, a w miejsce tych zlikwidowanych państwo nie zatroszczyło się, żeby spowodować, żeby powstały nowe. I najchętniej oczywiście tutaj obcy kapitał zagościł. No i oczywiście były różne ulgi dla tego obcego organizatorów właśnie zakładów przetwórczych. Natomiast Polacy mieli duże trudności, żeby rozwinąć właśnie takie punkty czy zakłady przetwórcze. I dzisiaj mamy do czynienia z taką sytuacją, że praktycznie w całości przemysł przetwórczy, tam z jakimiś niewielkimi wyjątkami, jest w obcych rękach. No i to mamy do czynienia z różnymi zmowami, jeżeli chodzi o tych, którzy skupują produkty rolne w Polsce. I to wszystko nie sprzyja rozwojowi polskiego rolnictwa. A musimy pamiętać, że jest takich gospodarstw rodzinnych w Polsce około 1 300 000. I to są właśnie takie sytuacje, że polski rolnik jest przywiązany do jednego miejsca. Do jednego, on jak straci gospodarstwo, to nie może łatwo znaleźć pracy. Więc państwo powinno wychodzić naprzeciw oczekiwaniom rolników i powinno wspomagać i dopomagać tym rolnikom, żeby oni mieli godne życie. A dzisiaj doszło do sytuacji takiej, że na polskiej wsi jest powszechna bieda.
A wolny rynek tego nie załatwia?
No niestety, no właśnie tak mamy do czynienia z takimi właśnie zachowaniami rządzących również, że to wolny rynek wszystko załatwi. Wolny rynek nie załatwi, tym bardziej...
No bo to później może być tak, że to nie jest kwestia nieudolności rządu, tylko rolnika.
Nie, no właśnie, rolnik został pozostawiony samemu sobie. Więc najpierw nierówność była na samym starcie. Jak weszliśmy do Unii Europejskiej, na samym starcie były nierówne dopłaty. Tak negocjował PSL i SLD, że o połowę dopłaty bezpośrednie do rolnictwa były mniejsze niż w krajach starej piętnastki. I to na starcie już było zakłócenie i po prostu w gorszej pozycji postawiony był polski rolnik. I w dalszym ciągu nic się nie robi, żeby tutaj w jakiś sposób zauważyć sytuację polskiego rolnika. I polski rolnik podupada. I na każdym kroku to widzimy. No dzisiaj na przykład mamy do czynienia z takim zjawiskiem jak klęska suszy i z tego, co się orientujemy, wszyscy rządzący, znaczy i minister rolnictwa, i pani premier nawet się wypowiada w tej sprawie, że jest susza, że są skutki suszy, nawet miliardy już tak ogólnie mówili, że są straty w rolnictwie. Do chwili obecnej rolnicy jeszcze nie otrzymali żadnych odszkodowań z tego tytułu, a pomimo, że komisje pracują już od lipca. Więc jest naprawdę jakieś dziwne zachowanie, szczególnie Ministerstwa Rolnictwa, że nie w porę reaguje na różne kryzysowe sytuacje w rolnictwie. I to źle wróży. Rolnicy utracili nadzieję, że państwo widzi ich problemy.
A może ktoś z zewnątrz ma pomysł na polską gospodarkę, czy na te możliwości, które i tę zasobność, którą mamy, myślę o rolnictwie?
Z zewnątrz, no to my musimy przede wszystkim patrzeć...
No bo jak na przykład za hipermarketami, prawda, idzie żywność na przykład z zachodu, a my tak jesteśmy, no ewentualnie tam, bo chleb, bo jeden, drugi ser, może, czy trochę mleka, ale tak naprawdę wszystko jest sprowadzane z zagranicy, tak jak na budowę, nie wiem, nawet hipermarketu, to nawet u nas w Toruniu, nie stosowano naszego piasku, to z zagranicy przywożono. Więc Czy w takiej perspektywie mamy jakąś szansę, tak? Czy ten globalny walec będzie zbliżał się coraz bardziej do nas i będziemy musieli ulec, tak? Czy małe firmy, przedsiębiorstwa, które na przykład produkują, no nie wiem, kiełbasę, jakieś przetwórstwo, tak? To wszystko będzie musiało rozpaść się, bo mimo wszystko przyjdzie ten, który ma siłę, ma kapitał, ma trochę tańszy surowiec, czy trochę tańszy produkt.
Jesteśmy we własnym państwie i na to nie możemy pozwolić. To trzeba zahamować. Taki właśnie obraz sytuacji. A trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, że w gospodarce nie ma sentymentów. I jeżeli wpuściliśmy do Polski właśnie te wielkie supermarkety i one jeszcze nie płacą podatków, o co się domagamy, żeby był podatek obrotowy, chociaż jednoprocentowy. Zresztą taki projekt ustawy został złożony w Sejmie przez Prawo i Sprawiedliwość, ale koalicja rządząca PO-PSL uważa, że to jest niepotrzebne. No i dlatego musi w jakiś sposób być to zmienione i zahamowane. W przeciwnym razie zbliżający się czas sprzedaży polskiej ziemi na wolny obrót polską ziemią może doprowadzić, to będzie 1 maja 2016 roku, może doprowadzić do wyprzedaży polskiej ziemi, bo wiele gospodarstw rolnych w Polsce jest podupadłych. W tej chwili, jak mówią statystyki, 10% tylko gospodarstw rodzinnych w Polsce utrzymuje się z rolnictwa. Reszta gospodarstw musi szukać innych źródeł zarobkowania, żeby utrzymać rodzinę. No tak nie może być. A mamy wielkie szanse, dlatego że polskie rolnictwo jest przygotowane na produkcję zdrowej żywności. Mamy dobre gleby, mamy dobre metody gospodarowania i hodowania właśnie osiągania różnych właśnie produktów rolnych. I to jest poszukiwane w świecie. Więc dzisiaj najważniejszą sprawą jest to, żeby rząd i państwo polskie pomogło rolnikowi zapewnić właściwe dochody poprzez odpowiedni zbyt ich produktów rolnych.
Tak, bo też pytanie, czy wystarczy zachęty ojca i matki, żeby dzieci zostały na ziemi, gdy tak ciężko utrzymać rodzinę, a co dopiero próbować jakoś normalnie funkcjonować. Pani poseł, pani doktor Gabriela Masłowska, często mówiliśmy o tej własności, o tym, że no, próbowaliśmy o tych mieszkaniach, pamiętamy niejedną batalię, żeby Polak miał też własność. I teraz no, nawet patrząc o tym, że jesteśmy zasobnym, mamy dużo bogactw naturalnych, wiele walorów mamy, wspominaliśmy o tej sytuacji geopolitycznej, że to wszystko na plus. I teraz czy potrafimy to wykorzystać? Czy musimy, nie wiem, być Grecją, Hiszpanią, mieć super warunki klimatyczne i, nie wiem, budować na urlopach czyjś, że ktoś będzie u nas urlop spędzał? Czy możemy mieć gospodarkę? Bo kiedyś ona taka była, została zdewastowana, wyprzedana i czy rzeczywiście jesteśmy do końca uzależnieni, bo niektórzy, nawet nas odwiedzający ludzie mówią, no ojcze, to już za daleko wszystko poszło, tak daleko, że nie wiem, czy my jesteśmy w stanie odzyskać gospodarkę, którąś z gałęzi gospodarki, tak, bo mamy ono, że tu stocznie, że tu teraz górnictwo. Górnicy też nie wiadomo, czy od jutra nie wyjdą na ulicę i nie będą protestować, bo rząd wydaje się nie spełni tego, co obiecał na początku stycznia, a to no, oni nie chcą czegoś nadzwyczajnego. Chcą normalnie pracować, chcą zarabiać na swoją rodzinę. No, czy to jest aż tyle?
Po pierwsze, trzeba zatrzymać te wszystkie negatywne procesy natychmiast. Rzeczywiście to, co się dzieje w Polsce, ma cechy półkolonialne, bo Polska stała się jedynie rynkiem zbytu dla towarów obcych, także i żywności.
Bo mieliśmy kiedyś być drugą Irlandią, a wygląda, że jesteśmy taką montownią.
Niestety tak. A z montowni nie uzyskamy wysokich płac, bo to są prace, które nie wymagają jakiejś myśli technologicznej, wybitnej, więc płace, najwięcej zyskuje się na produkcie finalnym i płace najwyższe pozostają za granicami, natomiast tu wykonywane są proste prace, które nie zapewniają ani dla pracujących satysfakcjonujących wynagrodzeń, ani też wpływów do budżetu państwa. Tak więc rzeczywiście staliśmy się pod tym względem tylko montownią, co najwyżej. Wiele zakładów przemysłowych i gałęzi całej gospodarki zostało podciętych, zniszczonych. Polska stała się rynkiem zbytu i źródłem taniej siły roboczej. A te dwa zjawiska świadczą o tym, że można się pokusić mówić nawet o jakiejś sytuacji zbliżonej do neokolonialnej, podporządkowania zupełnego. Więc ten proces trzeba natychmiast zatrzymać we wszystkich dziedzinach. Rozpocząć od budowy, repolonizacji banków, także odbudowy przemysłu, wsparcia dla polskich przedsiębiorstw przede wszystkim, a nie obcych, a przynajmniej stworzenia im równych warunków konkurencji, a nie tak jak jest do tej pory, że na terenie Polski, w polskiej gospodarce stwarza się priorytety dla koncernów zagranicznych, dla obcych firm, a różne udogodnienia, ułatwienia, upusty, ulgi, natomiast tego nie otrzymują polskie przedsiębiorstwa. Trzeba przede wszystkim ocenić sytuację, gdzie są te problemy i podjąć próbę zatrzymania negatywnych zjawisk. Trzeba mieć wizję zmiany, trzeba mieć strategiczny plan i przede wszystkim konsekwentnie ten plan realizować. Trzeba mieć wiarę w to, że uda się, że damy radę, bo nie ma innej alternatywy. Alternatywą jest tylko dalsze staczanie się Polski, a myślę, że na to pozwolić nie możemy. Sądzę więc, że zadanie stoi przed nami trudne, ale jest ono do wykonania. Mając taki potencjał, takie możliwości, o których mówiliśmy w pierwszej części naszego spotkania, potrzeba tylko mądrej, rozsądnej polityki gospodarczej. Najpierw posiadanie wizji rozwoju, strategii, a potem realizacji określonych polityk gospodarczej, pieniężnej, budżetowej, polityki zdrowotnej, polityki edukacyjnej. Te wszystkie rodzaje polityk wymagają naprawienia, żeby tą sytuację w Polsce uzdrowić. Oczywiście należy odbudowywać własność polską, bo tyle wolności, ile własności, tyle ojczyzny, ile ziemi. Bardzo dobrze, że ojciec przypomina te zasady, te hasła. No i mam nadzieję, że Polacy zdają sobie z tego sprawę, dokąd brniemy, bo mówi takie stare przysłowie, że jeżeli zapomina się o jakichś niepowodzeniach przez kogoś wyrządzonych, to jest bardzo prawdopodobne, że trzeba będzie je przeżywać po raz wtóry. Dlatego myślę, że po tych doświadczeniach, chociażby ostatnich 8 lat, możemy śmiało powiedzieć, że nie wolno nam pozwolić na kontynuację tego stanu rzeczy, bo ostatecznie, mimo że władza nam wmawia entuzjazm, karmi nas entuzjazmem, bo no, były sytuacje trudniejsze w dziejach Polski i wyklętym na przykład także wobec nich stosowano różne formy nacisku, presji, propagandy, ale oni nie ulegli. My mamy sytuację o wiele lepszą od tamtej i nic nas nie zwalnia od odpowiedzialności za zmianę. Musimy brać sprawy w swoje ręce. Mam nadzieję, że istnieje nowa sytuacja w społeczeństwie, większe zainteresowanie problemami wspólnoty naszej narodowej niż jeszcze kilka lat temu. Świadczą o tym chociażby wybory ostatnie prezydenckie. Jest ożywiony duch w narodzie, tak to odbieram ze spotkań z ludźmi, że jednak i przy mobilizacji potrafimy coś zrobić. I to jest bardzo ważne, że nastąpiło takie przełamanie w społeczeństwie, bo uważano, nic się nie da zrobić, to już wszystko zniszczone, tak jak przed chwilą mówiono, wszystko stracone, ale jednak wybory prezydenckie pokazały, że potrafi się naród zmobilizować, a jak potrafi się zmobilizować, to jest też i skuteczny. I chodzi teraz o to, żeby tą wiarę, że coś możemy zrobić przy pomocy kartki wyborczej, czy przez swoje postępowanie, żeby tą wiarę, to przekonanie podtrzymać w narodzie, bo tylko to jest szansą, to daje szansę na zmianę rzeczywistą sytuacji. Bo musi nastąpić po prostu zmiana władzy, która tą nową strategię działania podejmie i będzie skutecznie realizować odpowiedzialnie.
Ja chcę tylko dodać, bo pani poseł Masłowska mówi o strategii, o wizji i wykonaniu tejże wizji. Ja chcę tylko naszym słuchaczom przypomnieć, że my mamy program i to program Zjednoczonej Prawicy, bo program Prawa i Sprawiedliwości podjęliśmy już bardzo dawno temu. I nie tylko mamy program, gdzie bardzo szczegółowo omawiamy każdą dziedzinę polskiego życia i polskiej gospodarki, ale mamy również, co zaprezentowałam, prezentowała niedawno Beata Szydło, pani prezes Beata Szydło, projekty ustaw, które już zostały zaprezentowane i które będą do realizacji w ciągu pierwszych 100 dni, bo to ma być, jeżeli wyborcy obdarzą nas zaufaniem, jeżeli będziemy mieć szansę stworzyć rząd, to te pierwsze dni miałyby być dowodem na to, że rzeczywiście warto było nam zaufać i że potrafimy zmieniać rzeczywistość.
Panie profesorze, ojciec dyrektor też wspomniał pakiet klimatyczny, lasy, ta walka. No, otwarłem sobie taką stronę na temat tych pakietów i przeczytałem coś w sektorze lotniczym. To mnie zastanawia, bo próbuje się każdą gospodarkę, naszą też, która wiele zrobiła, sprowadzić jeszcze niżej, jeszcze, albo nałożyć pewnego rodzaju kary, czy jeżeli chcesz używać, proszę bardzo, musisz zapłacić. A myśmy wiele zrobili, tak, po okresie wielu zmian. I napisali tak, dyrektywa nie wprowadza zmian w stosunku do obecnych wymagań stawianych przed sektorem lotnictwa. W całym okresie lotnictwo będzie nadal otrzymywać 85% uprawnień bezpłatnie. Parlament chciał natomiast, aby ilość bezpłatnych uprawnień dla lotnictwa uległa stopniowemu zmniejszeniu co rok, aż do ich likwidacji w roku 2020. Ale patrzę, w czyją stronę jest to ukłon? Bo na przykład jeżeli my mamy 50 samolotów, a ktoś ma 500 samolotów, czy widzimy różnicę w dochodach danego państwa, na przykład na jednym sektorze, tylko jakim jest lotnictwo? Więc kto komu robi w czyją stronę ukłon? Gdzie tu jest ta solidarność? Gdzie to jest ta przejrzystość tej gospodarki? Może ja nie rozumiem, może to źle sobie interpretuję, ale pan profesor pewnie to wyprostuje.
Ja myślę, że ojciec to świetnie interpretuje i ta solidarność polega na tym, że ten bogaty, który ma 500 samolotów i ten ubogi, który ma 20 samolotów, będzie polegała na tym, że ten, co ma 20 samolotów, te 20 samolotów niedługo sprzeda temu, co ma 500 samolotów i na tym skończy się cała solidarność. Odnośnie pakietu klimatyczno-energetycznego, jest to oczywiście, wielokrotnie to mówiliśmy, jest to śmierć dla polskiej gospodarki. Ten pakiet klimatyczno-energetyczny musi być renegocjowany. Państwo musicie sobie zdawać sprawę z tego, że Polska to jest unikat pod względem zasobów energetycznych i Polska powinna swoje bezpieczeństwo energetyczne budować na bazie własnych zasobów energetycznych i w ten sposób odgrywać decydującą rolę w tym zakresie w jednoczącej się Europie i Polska powinna uzależniać od własnych zasobów energetycznych i od technologii opracowanych na własnych zasobów energetycznych inne państwa Unii Europejskiej, jak również, myślę, współdziałać bardzo mocno w całej polityce energetycznej świata. Mamy ku temu szansę. Sytuacja jest zupełnie odwrócona, a mianowicie te państwa, które nie mają zupełnie zasobów energetycznych, patstera 15, albo które już dawno wyeksploatowały swoje zasoby energetyczne, chociażby tak jak Niemcy, czy też Wielka Brytania, w tej chwili uzależniają nas od swoich technologii. Czyli nasze zasoby energetyczne się nie liczą. Pakietem klimatyczno-energetycznym doprowadzamy do tego, że musimy się uzależniać od obcych technologii, tak zwanych niskoemisyjnych, jak również od obcych źródeł energii, chociażby takich jak próba uzależnienia Polski od energetyki i technologii jądrowych. A więc pierwsza rzecz, proszę ojca, to jest No, renegocjacje. W imię właśnie prawa międzynarodowego, w imię solidarności, w imię współdziałania, w imię prawdy, w imię nauki, renegocjacje pakietu klimatyczno-energetycznego i to jest wpisane w program działania Prawa i Sprawiedliwości. Jest to fundamentalna sprawa, ale przy okazji możemy mówić tu o gospodarce, ale niezwykle istotną sprawą i tu rozpoczęliśmy już działania i to są działania zarówno prezydenta Andrzeja Dudy, jak również te programy, które i ustawy, które zgłasza nasza kandydatka na premiera, to jest sprawa zatrzymania procesu depopulacji Polaków. Cóż będzie znaczyła Polska, o ile nie będzie Polaków w tym miejscu Europy? W tym miejscu Europy, które się charakteryzuje właśnie tymi unikatowymi zasobami energetycznymi i tym świetnym położeniem geopolitycznym. A co się w tej chwili robi? Albo inaczej, 8 ostatnich lat. 8 ostatnich lat to konsekwencja tej antypolskiej polityki populacyjnej. Ja chcę przypomnieć tutaj poprzednie lata, jeszcze powiedzmy Gierek, model rodziny 2+1. Nie wiem, czy państwo sobie przypominacie to, prawda? Byśmy sięgnęli jeszcze dalej, prawda? Okres II wojny światowej. Przecież to była zamierzona depopulacja ze strony ewidentnej, ze strony zarówno Niemiec, jak i ze strony rosyjskiej. I ten proces trwa dalej. Ten proces trwa dalej i to, co obserwujemy w tej chwileczce, to żeśmy wyeksportowali, przepraszam bardzo, poszło za chlebem prawie 3 miliony młodych ludzi. Rząd przez 8 lat nie przeciwdziałał temu. Z drugiej strony mamy również ludzi, którzy chcą do Polski przyjechać z powrotem, repatriację.
Premier mówił, że otwarte granice to rozwiązanie bezrobocia. Tak mówił Donald Tusk kiedyś.
Tak, nie, tak mówił. Proszę ojca, ja chcę przypomnieć rok 2003. Wtedy udało mi się opublikować, albo miałem zaszczyt opublikować pierwszą artykuł swój w naszym dzienniku pod takim tytułem Kompleksy czy brak wiedzy. To wtedy Kongres Liberalno-Demokratyczny, o ile mnie pamięć nie myli, to przywódcą tego kongresu był, jednym z przywódców był Donald Tusk. Co oni wtedy proponowali w ramach negocjacji odnośnie traktatu akcesyjnego? Oni wtedy proponowali wolny obrót ziemią za miejsca pracy. I uważali, że to największy swój sukces, czyli żeby Polacy wyemigrowali do zachodniej Europy, a żeby zachodnia Europa mogła u nas kupować ziemię zupełnie na wolnym rynku i natychmiast w momencie wejścia do Unii Europejskiej. Jak wyglądała wtedy sytuacja? Wtedy sytuacja była taka, że profesor niemiecki za jedną swoją pensję mógł kupić u nas 150 hektarów ziemi. To była ta różnica między moją pensją a pensją profesora niemieckiego. A ziemia jest niezwykle strategicznym zasobem, więc spójrzmy na to. Ten program jest realizowany w tej chwili z wielką konsekwencją przez 8 lat. Polacy wyjeżdżają na zachód, nic się nie robi, żeby ten proces zatrzymać. Bezrobocie utrzymuje się w najmłodszej grupie i najbardziej prężnej grupie wiekowej, między tym 25 a 35 rokiem życia, a więc najmłodsi ludzie, prężni, którzy powinni zakładać rodziny, tam jest bezrobocie sięgające 30%, a więc się ich zmusza do emigracji, a równocześnie podnosi się wiek emerytalny. Nie patrzy się na naszych rodaków mieszkających poza wschodnimi rubieżami kraju. I proces, ja bym powiedział, polityka repatriacyjna w gruncie rzeczy nie istnieje, mimo że tamci ludzie chcą przyjechać, a również rozwija się, albo inaczej ulega się presji Komisji Europejskiej i prowadzi się proces imigracji ludzi zupełnie kulturowo nam obcych.
Panie profesorze, panie ministrze, można powiedzieć, oni są bardzo konsekwencji, bo pan wspomniał KLD, Kongres Liberalno-Demokratyczny. Tam na początku był właśnie Lewandowski i Donald Tusk.
To są prominenci.
Tak, Jerzy Krzysztof Bielecki jeszcze.
Tak, oczywiście.
Oni w wyborach prezydenckich, liberowie, wsparli kandydaturę Lecha Wałęsy. I co więcej, swój program określili jako pragmatyczny liberalizm. Głosili potrzebę prywatyzacji, rozszerzenia zakresu działania wolnego rynku, opowiadali się za integracją Polski ze strukturami zachodnimi, ostrożnie przeprowadzić dekomunizację i dzisiaj nam się to cały czas odbija, tak, oraz za neutralnością światopoglądową państwa. Widzimy, co robią.
Proszę ojca, jak się popatrzy naprawdę od 1939 roku, to w gruncie rzeczy ten proces, obojętnie kto go prowadzi, zmierza właśnie w tym samym kierunku, czyli depopulacji Polaków, przejęcia własności tej ziemskiej w tym miejscu Europy, prawda, i zastąpienie tej ludności inną ludnością. Przecież to się dzieje w tej chwili, no, widać to żywym okiem. I temu trzeba autentycznie przeciwdziałać. I to, co w tej chwili no, oferujemy jako Prawo i Sprawiedliwość, i to, co w tej chwili rozpoczęto działać w tym kierunku, niech ojciec zobaczy, z jaką ogromną krytyką się spotkało. Przywracamy wiek emerytalny i w tej chwili jest krzyk, mimo że zrobiono to rok temu. Krzyk się zrobił wielki, że nas na to nie stać. Nas na to nie stać, żeby bronić spraw związanych z bytem tego narodu tutaj w tym miejscu Europy. Powiedzieliśmy, że w takim razie 500+, czyli płacić za, no, pomóc rodzinom, żeby te rodziny mogły wychowywać dzieci. To wielka od razu no, szum, że nas na to nie stać. Nie stać nas na to, żeby bronić własnego narodu i spraw populacyjnych, przecież to musi być na to stać. Nas na nic innego nie może być stać, ale to jest podstawowa sprawa. A więc pierwsza, zachowanie z tych procesów demograficznych, żebyśmy trwali, żeby ten naród trwał i się rozwijał, ale przynajmniej, żeby był w tej samej ilości. Tak jak kiedyś no, mówił Wyszyński, zresztą człowiek wizjoner, on mówił, 70 milionów osób tu w tym miejscu Europy i to miejsce Europy będzie odgrywało taką rolę, jakie się należy temu miejscu w jednoczącej się Europie, czy też w ogóle w całej Europie. Ile mamy w tej chwili ludzi? No, do 40 milionów żeśmy nie doszli. W tej chwili mamy ponad 3 miliony ludzi na emigracji. Ziemia. Niech ojciec zobaczy, z jaką konsekwencją się dąży do tego, żeby tą ziemię sprzedać za wszelką cenę. Żeby nie Radio Maryja, Telewizja Trwam, to byśmy się nie dowiedzieli nawet, że jest 1 maja 2016 roku, czyli traktat akcesyjny mówi wolny obrót ziemią leśną i rolną. Odnośnie ziemi rolnej, no ci dzielni rolnicy, tak jak Edward Kosmal, jak Andrzej Śniegula, prawda, którzy protestowali, najpierw protestowali w Szczecinie przeciwko słupom, później stali 129 dni pod kancelarią premiera Rady Ministrów, to ziemia rolna, no zauważono, że jeszcze trochę jest w skarbie państwa i mówią, że trzeba coś zrobić, prawda? Dojdziemy do władzy, myślę, że ten proces zatrzymamy. Natomiast ziemia leśna to jest 7,5 miliona hektarów jeszcze w tej chwili. 7,5 miliona hektarów w ręku skarbu państwa, własność no, lasów państwowych, czyli skarbu państwa i tą ziemię się destabilizuje. Destabilizuje się celowo przed 1 maja 2016 roku. Po co? Po to, żeby doprowadzić do bankructwa państwowe gospodarstwo leśne, lasy państwowe. Jak się doprowadzi do bankructwa, no to trzeba będzie sprzedawać. To jest jasne i oczywiste. I to się przygotowuje przed rokiem 2016. Już może ostatnia sprawa, bo tutaj, tu w tym miejscu chciałem powiedzieć, że konsekwencja jest niesamowita. Również odnośnie sprzedaży polskiej ziemi. 2014 rok. Tu z panem posłem Bąkiem żeśmy walczyli. W ciągu 26 godzin zmiana ustawy o lasach zabierają pieniądze na funkcjonowanie przedsiębiorstwu. Zabierają to, co zostało, co było zgromadzone jako skumulowany zysk na 10-letnią działalność. Zostali złapani na gorącym uczynku. Społeczeństwo się zorientowało. Dzięki Radiu Maryja, Telewizja Trwam, żeśmy błyskawicznie zebraliśmy ponad 2 miliony podpisów. Ponieważ się zrobiło niebezpiecznie z punktu widzenia wyborów, to koalicja rządząca mówi, zmienimy konstytucję i w konstytucji zapiszemy, że lasy skarbu państwa nie podlegają przekształceniom własnościowym z wyjątkiem przypadków przewidzianych w ustawie. No, państwo sobie wyobraźcie, co to jest? To znaczy, że będziemy ustawą, czyli jednym głosem, jednym głosem więcej w Sejmie decydowali, co należy sprzedać i w którym miejscu. Ze względu na dobro publiczne albo racjonalnie prowadzoną gospodarkę leśną. Zablokowaliśmy to. Proszę ojca, wraca ta sprawa, bo komuś obiecano tą ziemię. Komuś obiecano, jeszcze chcą to zrobić za obecnego rządu. To przeforsowali ustawę. ustawę o tym samym zapisie. Lasy Skarbu Państwa nie podlegają przekształceniom własnościowym z wyjątkiem przypadków przewidzianych w ustawie. Której ustawie? To ustawy, które przygotowuje minister finansów, minister skarbu czy minister rozwoju regionalnego i on będzie decydował, co jest dobrem publicznym i które lasy trzeba sprzedać ze względu na dobro publiczne albo które lasy trzeba sprzedać, panie pośle, ze względu na racjonalną gospodarkę leśną, będzie minister finansów mówił. To jest nieracjonalne, to jest niedochodowe, no to trzeba to sprzedać. Jaka ogromna konsekwencja i dąży się do tego, dzisiaj to było głosowane w Senacie, oczywiście w Senacie stwierdzono, że wszystko jest w porządku, czyli teraz idzie do pana prezydenta i pan prezydent będzie stawiany pod pręgierzem, żeby to szybko, bo ma określony okres, żeby to szybko podpisał. A jak podpisze, to jeszcze zdążą sprzedać, bo jeszcze mają 2 miesiące rządów, bo nawet gdy obojętnie co się będzie działo, to jednak jeszcze ten rząd musi trwać około 2 miesięcy. Spieszą się, komuś coś obiecali, komuś coś chcą dać, coś chcą załatwić. To jest dla mnie ewidentne. Tu z panem posłem Bąkiem również żeśmy o tym mówili, pan poseł Bąk mówił wielokrotnie na ten temat. Ten zapis, w tej chwili w ustawie o lasach jest zapisane, lasy są dostępne dla ludności. A co w nowej ustawie się pojawia? Lasy są dostępne dla każdego, na równych zasadach. Dla każdego, to znaczy dla Chińczyka, dla Rosjanina, dla mieszkańca Ameryki Południowej, na równych zasadach. Na przykład bilet wstępu za 100 zł. Są równe zasady. No przecież pytamy się z panem posłem Bąkiem, na czym to polega, dlaczego to zmieniacie? Przecież to funkcjonuje, lasy są chronione, są dostępne dla ludności. Nie ma odpowiedzi. Kto będzie robił te ustawy, w której ustawie? Nie ma żadnej odpowiedzi. Jedynie głosowanie. Głosujmy za tym, aby lasy stanowiące własność Skarbu Państwa nie podlegały przekształceniom z wyjątkiem.
Panie ministrze, a wiemy, kto takie rzeczy przygotowuje? No bo przecież to nie jest tak, że poseł jeden, drugi kreśli tam ileś tych stron ustawy i jest. Bo to jacyś ludzie czynią namysł nad tym, że to właśnie tak zapisać, a nie inaczej.
Proszę ojca, jeżeli chodzi o poprawki, jeżeli chodzi o nasze ustawy, to na pewno przygotują to posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast kto przygotowuje te ustawy dla rządu albo dla Sejmu, tego nie mam zielonego pojęcia. Mogę jedynie przypuszczać, a również pani premier, która no naprawdę najmądrzejszy nie przewidzi, co pani premier wymyśli. Ostatnio powiedziała, że będzie to projekt rządowy o zmiany ustawy jako pilny. Okazało się, że to nie jest projekt rządowy, tylko to jest projekt poselski. A w tym projekcie poselskim jest tam 20 parę nazwisk. Wśród tych nazwisk są tacy działacze jak Waldemar Pawlak, prawda, i z PSL-u i z PO, więc ja nie wiem, kto wymyśla to. Jak pytam się tych ludzi, to nie wiedzą, co jest w środku napisane, ale to podpisali. A więc jest ktoś, kto naprawdę myśli, jest pewnie jakieś centrum, które dokładnie steruje, a pani premier pewnie wykonuje polecenia tym, tych, którzy no, sugerują, co ma zrobić.
Że to się mnie wstyd.
Dwa zdania, bo musimy zwrócić uwagę naszym radiosłuchaczom, czym różni się projekt rządowy od projektu poselskiego i dlaczego wybiera się projekty poselskie. Ano dlatego, że jest bardzo uproszczona procedura przyjmowania projektu poselskiego. Między innymi nie ma konieczności przeprowadzenia żmudnych konsultacji społecznych, jakie to są konieczne i wynikające z przepisów przy projekcie rządowym. Ponieważ dyskusja o lasach państwowych wybrzmiała w kampanii wyborczej Andrzeja Dudy, naszego prezydenta, jak również zaproponował referendum, jeżeli chodzi właśnie o lasy państwowe, bo przecież ponad 2 miliony osób się podpisało pod wolą przeprowadzenia takiego referendum, no to żeby próbować odwrócić uwagę od tej problematyki, wymyślono, że przyjmie się bardzo szybko, prostą, szybką procedurą poprzez projekt poselski dziwaczną ustawę. I jeszcze jedna kwestia. Rzeczywiście buńczucznie posłowie PSL-u i Platformy Obywatelskiej, bo mają to zapisane, kiedy idą do mediów, mówią, że tylko wtedy mowa jest o sprywatyzowaniu lasów, kiedy buduje się drogi. No co państwo nie chcą budować dróg? Bo to są właśnie inwestycje celu publicznego. Ale ja państwu na jednym przykładzie pokażę, jak w Polsce działa wszystko, łącznie z Sądem Najwyższym i definicją inwestycji celu publicznego. Jak państwo dobrze wiedzą, od 8 lat zajmuję się elektrowniami wiatrowymi, nie tylko energetyką, energią odnawialną, ale pomagam ludziom protestującym przeciwko farmom wiatrowym. Bardzo duży odsetek tych farm wiatrowych jest postawiony na mocy ustawy o inwestycji celu publicznego. Elektrownia wiatrowa nie jest inwestycją celu publicznego. Proszę sobie wyobrazić, że ludzie po wielu latach przegrywają w sądach, włącznie z Sądem Najwyższym, gdzie Sąd Najwyższy mówi, no i co z tego, że postawiono te farmy na mocy złej ustawy i nie jest to inwestycja celu publicznego, i tak nie ma obowiązku zdemontowania tych farm i tak wszystkie wadliwe wydane postanowienia łącznie z pozwoleniem na budowę.
A jak ktoś nie ma pozwolenia i wybuduje, to mu każą rozebrać dom.
Na przykład, ale nie dotyczy to między innymi farm wiatrowych. To wyobrażamy sobie oto taką sytuację, że nawet jeżeli w ustawie jest zamknięty katalog inwestycji celu publicznego, to i tak ktoś albo ją rozszerzy ustawą, jaki to problem, znowu jakiś tam projekt poselski, albo sąd znowu orzeknie, że nie widzi powodu do tego, żeby dla tego celu nie sprywatyzować, wyciąć kawałka lasu. Ja jestem sobie w stanie wyobrazić, że oto wytniemy połowę jakiegoś lasu i podstawimy tam farmy wiatrowe. Na Opolszczyźnie, panie redaktorze, proszę państwa, proszę sobie wyobrazić, w Grodkowie wycięto 2500 drzew po to, żeby postawić tam elektrownie wiatrowe. I to jest właśnie a propos prawda, emisji dwutlenku węgla, pakietu klimatyczno-energetycznego.
To możemy to sfinalizować, to nie ulega najmniejszej wątpliwości. Ojcze, szanowni radiosłuchacze, pani premier dostaje jakieś dyspozycje, ponieważ pani premier niespecjalnie się orientuje, jak procedury wyglądają, więc wychodzi i mówi, że natychmiast złoży tutaj projekt swój, który załatwi te sprawy, prawda? Ktoś się mówi, że pani premier, no ta, nie tak, no to za długo będzie trwało. No to w takim razie składany jest projekt poselski. Natomiast mogę powiedzieć, i to rzeczywiście jest, jako poseł dostałem sporo informacji różnego rodzaju, między innymi w okolicach Bydgoszczy, które tereny są jakby obiektem zainteresowań tego, żeby wprowadzić taką ustawę. Lasy Skarbu Państwa nie podlegają przekształceniom własnościowym, z wyjątkiem przypadków ze względu na dobro publiczne albo racjonalną gospodarkę leśną, a ja będę mówił, czyli ktoś inny minister, co to jest racjonalna gospodarka leśna i w którym miejscu. I to szybko się będzie załatwiało. Jest taka przygotowana ustawa również i ona budzi mój wielki niepokój. To jest tak zwana ustawa, tutaj pani poseł pewnie o tym wspomniała, ustawa o strategicznych inwestycjach celowych. Między innymi, tak, prawda? I tam już jak się człowiek poczyta, co to jest, a kto te inwestycje celowe robi, to nie robi Skarb Państwa inwestycje celowe, tylko te inwestycje celowe są robione przez kapitał obcy. Jak żeśmy zaproponowali z panem posłem taki prosty zapis, że rozumiemy, są potrzeby, ale jest również program zwiększania lesistości Polski, kraju. Ze względu bezpieczeństwa ekologicznego państwo Polska powinna mieć 33% lasów. Ja uważam, że 30% lasów państwowych powinno w tym istnieć, nie eliminując lasów oczywiście prywatnych. I zaproponowaliśmy coś takiego, bo mówiono, ale dobro publiczne, no przecież drogi trzeba budować. Przecież do tej pory polskie drogi się budowało i przez lasy państwowe przechodziły. Jest odpowiednia procedura, prawda? I to jest przejrzysta, jasna. I proponowaliśmy, dobrze, będzie kapitał obcy, to w takim razie jak kapitał obcy chce zrobić jakąś inwestycję kubaturową, czyli przestrzenną, to proszę bardzo, dostanie ten hektar lasu, ale w zamian za to niech zapłaci za ten las i odda ziemię trzy razy większą do zalesienia. Będziemy zwiększali lesistość kraju. Jaki się Straszny lament podniósł, a szczególnie przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, pan Stanisław Żelichowski, jak zaczął wydziwiać, że ileż jak to będzie w ogóle szkodliwe, że ktoś będzie musiał dać 3 razy więcej niż uzyska w powierzchni.
Prawda? No może to jest dlatego, że zawsze jest posłem, on nie wie, co to jest gospodarka.
Pan poseł w ogóle Żelichowski no, ma specyficzny sposób rozumowania i dowcipu. To jest chyba jego jeden z lepszych dowcipów, prawda? Że nie opłaca się lasom wziąć 3 hektarów za hektar. Ale odwrotnie, proszę bardzo, za 3 hektary, 1 hektar, prawda, no to ewentualnie by w ten sposób handlował. No to jest coś niesamowitego. Co, w jaki sposób ta koalicja rządząca podchodzi do fundamentalnych spraw dla Polski? Własność ziemska w tej chwili. 1 maja 2016 roku. No taka data. Data, która w ogóle nie funkcjonowała. Szanowni Państwo, ona funkcjonowała w mediach? Nie. Była cisza, spokój. Dopiero jak się odkryło to, to zaczęli naprawiać konstytucję. Nawet żeby konstytucją zmiękczyć na tyle konstytucję, żeby jednym głosem przegłosować, co można sprzedać.
Bardzo,
prawda?
Bardzo dziękuję.
Jeszcze dla jakiego celu?
Jak tak słucham tego, co pan minister mówi, czy państwo mówicie, to no trochę tak, czy nie wstyd, że tak ktoś potrafi wodzić dorosłych ludzi, poważnych ludzi, bo mówimy o parlamentarzystach, za nos. Jeszcze oni później są w stanie wykrzykiwać, walczyć o coś takiego, gdy no dochodzi do takich spraw, jak pan minister mówi.
To jest, proszę ojca, ale też niech ojciec zauważy, że od 8 lat, a więcej, konsekwentnie pracujemy poprzez edukację nad kształtowaniem mentalności społeczeństwa. Przecież duża część społeczeństwa nie robi nic innego, tylko patrzy w TVN, Polsat, ewentualnie w Telewizję Polską i te wszystkie informacje, które tam do nich docierają, traktuje jako prawdę. I na inne sprawy się nie zwraca uwagi. Przecież o ile mówimy o systemie, to ktoś świetnie zaproponował okres transformacji. I pamiętam, jaka wtedy dyskusja była. Może już za długo żyję, nie powinien być politykiem, bo jednak człowiek kojarzy pewne fakty. Środki społecznego przekazu, kto zaczął przejmować? Banki, kto zaczął przejmować? A była propaganda, co tam banki? Banki są po to, żeby zarabiać pieniądze, mnie wszystko jedno, czyje będą banki, tak będzie dobrze, bo będą, powiedzmy, konkurencja między bankami. Przejęto system informacyjny, opanowano to, przejęto pieniądze, te pieniądze współdziałają z systemem informacyjnym i do tego dochodzi edukacja w tej chwili. No to, co się dzieje w edukacji, z edukacją w tej chwili, niech ojciec zauważy, w jaki sposób eliminuje się z edukacji no, podstawowe te kierunki edukacji, które uczą myśleć i kojarzyć fakty. Matematyka, historia, literatura. No przecież to są 3 elementy, które są zupełnie już w tej chwili no, nie kojarzone ze sobą i ten człowiek kształci się zupełnie w innym jak gdyby świecie i odbiera te informacje, które mu dają. I on to do siebie przyjmuje.
Tak, później jeszcze etnografia, w ogóle gdzie tam dziedzictwo, czy kultura narodowa.
Ale no, proszę ojca, jak można zrozumieć pana Tadeusza, czy też Sienkiewicza czytać, nie znając historii? No to jest po prostu niemożliwe. Jak można kojarzyć fakty bez matematyki?
Panie profesorze, dlatego najlepiej wykluczyć taką lekturę,
oczywiście,
żeby nie wprowadzała zamętu. Drodzy Państwo, zapraszamy do kontaktu telefonicznego. Zasobność i możliwości gospodarcze Polski to temat rozmów. Nasi goście, pani poseł dr Gabriela Masłowska, pani poseł Anna Zalewska, pan profesor Jan Szyszko i pan poseł Dariusz Bąk. Telefony do studia 56 655 23 55, drugi 56 655 23 56. Telefony w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200. Dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33, drugi 48 56 655 23 66.
Wszystkich dziś ciekawość budzi, kto jest najszczęśliwszym z ludzi. A ja mówię, że nad pana najszczęśliwszy los Furmana. Hej, dziobo!
Cześć, dziobo!
Hej, nastany!
Młodzi jary!
Hej, dziobo!
Etta, dziobo! Etta,
gdy z kozła kierunek
ratuję konie, jestem jakby król na tronie. Tam gdzie zechcę szkapy idą, czy to koczem, czy to bidą.
Hej, dio!
Hej, dio! Tylko jedna ta różnica, sprawiedliwszym jest woźnica, choć na konia jarzmo wkłada, jednak nim sumienie włada. Hej, dio!
Hej,
ta stary!
Młody jary!
Hej, dio! Co krew braci sają i co ludzkości nie znają, wrogów pobrałbym na furę i wywrócił w jakąś dziurę.
Hej, dio!
Hej, ta dio!
Hej, ta stary!
Młody jary!
Hej, dio!
Hej, ta dio!
Hej, ta niszta fer!
A tego, co w zbytkach grodzi, kogo kraj swój nie obchodzi, z hornalkami marsz do brony, niechaj uprawia zagony. Hej, dio!
Hej, ta dio!
Hej, ta stary!
Młody jary!
Hej, dio!
Hej, ta dio!
Wy, którym rząd poddany, bierzcie za przykład furmany. Wam to należy miarkować, jak podwładnymi kierować.
Hej, dio!
Hej, ta dio!
Hej, ta stary!
Młody dziary!
Hej, dio!
Hej, ta dio!
Hej, ta niszta fer!
Nie pomieniałbym się z nikim, pamiętliwe mam koniki. Nie zapomną nigdy w świecie tych, co cieli je po grzbiecie. Hej, dio!
Hej, ta dio!
Hej, ta stary!
Młody jary!
Hej, dio!
Hej, ta dio! Hej, ta niszta dio!
Pamiętaj taki siaki, coś się dobrze dał we znaki. Choćbyś koniom cukier dawał, już nie weźmiesz ich na kawał.
Hej, dio!
Hej, dio!
Radio Maria, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Paweł Rychlik z powiatu wieluńskiego, z Wielunia, miasta, które tak bardzo zostało dotknięte tragiczną historią II wojny światowej. Chciałem serdecznie pozdrowić pana profesora Jana Szyszko, który w kwietniu ubiegłego roku gościł tutaj w Wieluniu na spotkaniach. Wtedy jeszcze tych lasów państwowych broniliśmy. Panie profesorze, serdecznie pozdrawiam. Tak się zdarzyło, że mam zaszczyt reprezentować Wieluń i ziemię wieluńską, powiat wieluński jako kandydat na posła z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Jest to dla mnie ogromne wyróżnienie i po prostu chciałem takie osoby właśnie jak pan profesor Jan Szyszko mobilizują mnie do działalności politycznej. Ja mam 28 lat, jestem tutaj radnym powiatowym od tamtego roku, ale właśnie spotkanie, towarzystwo z panem Janem Szyszko sprawia, że mnie to mobilizuje. Tutaj jest zagłębie, proszę państwa, szanowny ojcze, panie profesorze PSL-u. PSL generalnie w mojej ocenie zdradził dawno rolników, zdradził mieszkańców wsi i tak samo zdradził lasy państwowe. Dlatego bardzo serdecznie dziękuję temu ruchowi obywatelskiemu, które pan profesor, jego stowarzyszenie, jego fundacja powzięły w postaci zbierania podpisów.
Dziękuję bardzo, panie Pawle. Szczęść Boże dla pana i dla tych, którzy żyją na ziemi wieluńskiej. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Bóg zapłać. Pozdrawiam serdecznie z panem Bogiem. Dziękuję.
Pan profesor.
Dziękuję za miłe słowa. Pamiętam te nasze spotkania w Wieluniu. Pamiętam, wiem, kto tam rządzi. Oczywiście zgadzam się całkowicie z panem, że Polskie Stronnictwo Ludowe no to jest ta organizacja, która szkodzi polskiej wsi i szkodzi polskim lasom. I mogę to powiedzieć z pełną odpowiedzialnością w tej chwili. Ja w pewnym sentymentem darzyłem Polskie Stronnictwo Ludowe, ale byłem jednak w błędzie. Ja PSL mi się kojarzył z partią, która reprezentowała interes Polski w okresie międzywojennym. I zawsze miałem taki pewien sentyment do partii ludowych, ale do partii ludowych. Natomiast to, co robi Polskie Stronnictwo Ludowe, ono się nie powinno nazywać Polskie Stronnictwo Ludowe. I tutaj pan poseł Bąk, myślę, że mnie wspomoże. To jest po prostu Zjednoczone Stronnictwo Ludowe, które no, jednak chyba przywłaszczyła sobie niesłusznie nazwę. I żałuję tego, autentycznie żałuję tego, że Polskie Stronnictwo Ludowe w ten sposób się zachowuje, bo ono ponosi odpowiedzialność za to, co dzieje się w ciągu ostatnich 8 lat. Gdyby nie Polskie Stronnictwo Ludowe, czy też Zjednoczone Stronnictwo Ludowe, bo może ktoś się obrazić na mnie, to przecież Platforma Obywatelska byłaby zmuszona współdziałać z ruchem Palikota i wtedy byłaby sprawa jasna i oczywista. Nie zrobiliby tego, co się stało do tej pory. Byłaby sprawa, powiedzmy, przejrzysta. Natomiast tutaj no, Polskie Stronnictwo Ludowe jednak korzystało przez 8 lat z tego, że było przy władzy i myślę, jak patrzę na to, co się dzieje odnośnie różnego rodzaju afer, no to głównym celem chyba Polskiego Stronnictwa Ludowego nie było dobro wsi, a było uwłaszczanie się i czerpanie bezpośrednio korzyści przez poszczególnych działaczy Polskiego Stronnictwa Ludowego. Przykro mi o tym powiedzieć, ale tak mi się wydaje.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże panu.
Andrzej Śniegula, Ziemia Sieradzka, Wróble w koło Sieradza. Dziękuję serdecznie, że mogę akurat rozmawiać, mogę się włączyć do dyskusji znamienitych gości. W szczególny sposób chciałbym pozdrowić pana profesora Szyszkę, któremu jestem olbrzymie wdzięczny. Polska jest wdzięczna za lasy, za to, że był razem z nami w Zielonym Miasteczku. Trwaliśmy 129 dni po to, w obronie ostatniego bastionu polskości, którą jest ziemia polska i lasy, bo tylko to zostało własnością Polski. Mówię to z całą odpowiedzialnością, bo tylko to. I tutaj właśnie pan profesor Szyszko, pan Bąk właśnie byli tymi osobami, które wspierały nas w sposób szczególny. To nam dodawało naprawdę otuchy, łącznie z warszawiakami i tak dalej. Mogliśmy tam trwać tak długo. No może wydawałoby się, że nie osiągnęliśmy jakiegoś tam sukcesu, prawda, ale myślę, że jedynym podstawowym sukcesem, jaki osiągnęliśmy, to jest to, że w jakiś skromny sposób może przyczyniliśmy się do tego, że mamy pana prezydenta. I ja to często powtarzałem, prawda, że jesteśmy na zakręcie historii, że gdyby nie został pan prezydent Duda prezydentem, grozi nam czwarty rozbiór Polski. Prawda? Bo takie są zamierzenia, takie były zamierzenia i ta dyskusja, którą państwo tutaj wywołujecie, dziękuję serdecznie, prawda, do tego zmierza i musimy obudzić świadomość Polaków, że po prostu muszą, może powiedziałbym w ten sposób, będąc na posiedzeniu, zaproszone na posiedzenie Rady Krajowej Solidarności Pracowniczej, powiedziałem w ten sposób, wam jako Solidarność Współbratnia, bo reprezentuję Solidarność Rolników Indywidualnych, nie wolno nam nie pomóż, ponieważ będziemy wspólnie ponosić odpowiedzialność przed następnymi pokoleniami za kształt Polski, za to, że nasze dzieci będą, wnuki, prawnuki będą parobkami u innych, prawda? No to było takie troszkę może ostre, zbytnio i tak dalej, ale w tym miejscu również dziękuję panu Piotrowi Dudzie, Solidarności Pracowniczej, która nas wspomogła w sposób szczególny. Mogliśmy tam być. Na koniec postawiliśmy tablicę upamiętniającą, poświęconą, prawda? Gdzie po słynnych słowach biskupa Dzięgi w dniu 12 lipca zjazd Radia Maryja właśnie w Szczecinie, kiedy powiedział to, wy jesteście głusi na argumenty polskiej racji stanu, wy rządzący naprzeciwko, musieli przyjechać do was zwykli, prości rolnicy i protestować 4 miesiące, w dalszym ciągu jesteście głusi, prawda, i potem zginęła ta tablica, bo nie może takiej sytuacji być, prawda, gdzie coś, co jest poświęcone, prawda, jest zagrabione, to jest nasze dziedzictwo narodowe. To jest dla nas dzisiejszych pokoleń to, że trwaliśmy tam najdłuższy protest, prawda? I teraz apeluję do wszystkich Polaków. Nie bądźmy w domu podczas wyborów 25 października. Zagłosujmy. Jeżeli każdy zagłosuje zgodnie ze swoim sumieniem, to już będzie wystarczająco, bo my jesteśmy takim narodem w położeniu geopolitycznym zasługujemy na szacunek, zawdzięcza nam wiele Europa. Tutaj już nie będę rozwijał dalej tego tematu, prawda, tutaj imigrantów i tak dalej, gdzie po prostu w każdy kraj, łącznie z Niemcami, potrafili ściągnąć, prawda, wszystkich obywateli swoich, prawda, ze wschodu, a my nie potrafimy tego zrobić. Tych, którym zawdzięczamy, istnieje. Dziękuję serdecznie, z Panem Bogiem.
Dziękujemy.
Pozdrawiam i wszystkiego najlepszego życzę. Dziękujemy dla Panu, Panie, dla całej Polski.
Andrzeju, szczęść Boże Panu.
Dziękuję ślicznie za miłe słowa pod moim adresem, ale rzeczywiście tu razem z posłem Bąkiem chodziliśmy do Zielonego Miasteczka i staraliśmy się uczestniczyć w tym jakże słusznym proteście. Natomiast tu chcę powiedzieć, bo wiem o tym, że pan Andrzej Śniegula startuje do parlamentu z listy Prawa i Sprawiedliwości w okręgu sieradzkim. Także no, życzę panu wytrwałości i sukcesu.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Dobrze. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Czy ja mogę już mówić?
Może pani. Pani nam się przedstawi.
Zofia z Warszawy.
Proszę bardzo.
Ja chciałam bardzo podziękować panu profesorowi i gościom za taką dyskusję, a przede wszystkim właśnie do pana profesora. Chciałam bardzo podziękować za taką patriotyczną postawę, aktywność, bo to jest bardzo, bardzo potrzebne. Przykład zawsze idzie z góry do Polaków, także to jest nam bardzo potrzebne. Z tym, że mam taki smutek jakiś, że u nas jest tak, wszystko idzie dobrze, ale jednak z każdej strony próbują nas jakby łupić, tak? Jeżeli chodzi o te lasy, to trzeba być czujnym. Lasy i ziemię, bo jak nie z tej strony, to z innej strony. Jak nie teraz uśpi się czujność, to za moment znowu coś. Także tutaj musimy mieć mądrych doradców, mądrych ludzi, takich jak pan profesor, chciałam za to bardzo podziękować. No i bądźmy czujni, bo to jest bardzo ważne. To tyle. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Dziękujemy ślicznie za wsparcie naszych działań tutaj, bo wszyscy w tym samym kierunku działamy.
Jest to tak, zasługa ludzi, którzy zbierali w terenie podpisy, bo to jest ciężka praca, a wiem, że wiele osób, często starszych, o nie najlepszym zdrowiu, poświęcali się i zbierali takie ilości podpisów. To jest po prostu ogromne zaangażowanie w sprawy Polski i tym ludziom się należy też wdzięczność i szacunek.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Zbigniew z Olsztyna. Ja chciałem powiedzieć, że często w Radio Maria słyszymy, że no, ciężko utrzymać jest Radio Maria. Księża proszą o datki. A ja chciałem zwrócić uwagę na to, że może to te datki by się zwiększyły, gdyby były takie tematy poruszane, no nie zamiatane, wiele tematów jest zamiatane pod dywan. Znaczy jest mało tematów tych ważnych, znaczy wydaje się prowadzącym, że poruszają tematy ważne, a mi się wydaje, że ważnych tematów jest jeszcze dużo, dużo więcej.
To myślę, że w kolejne dni będziemy je poruszali. No dzisiaj wie pan, panie Zbigniewie, zaraz może pan powie, które są dla pana ważne, ale mówimy na przykład o tej zasobności, możliwościach gospodarczych Polski, bo nie wiem, czy pan uważa, że sprawą na przykład ważną jest, bo dzisiaj też między innymi o lasach, o rolnictwie, o górnikach, którzy jutro mogą wejść na ulicę, bo może okazać się, że przemysł i górnictwo, tak, które zawsze było takim kołem zamachowym, bo dla górnictwa pracuje wiele hut, wiele przedsiębiorstw, tak jak myślimy stocznia, tak, mamy stocznię, no ale dla stoczni pracują właśnie huty, kopalnie i teraz jeżeli pozwolimy, żeby któraś z gałęzi gospodarki naszej została wyłączona z takich czy innych racji, to pytanie, co zrobią ludzie na Śląsku, jeżeli jedynym zakładem pracy wokół niego zostaje wybudowane osiedla, no zostanie zamknięty. Czy zaproponujemy im, nie wiem, strzyżenie owiec, czy wyjazd do Irlandii? Co im zaproponujemy w to miejsce? Kiedy powstanie taki zakład pracy, który no, zastąpi ten, który został zamknięty? I niech pan powie, które pan uważa, że są tematy ważne, no, istotne ja na dzisiaj.
Inny przykład. Niedawno był program o rodzinie i układanie w rodzinie tego czasu, czas na modlitwę. No, sprawy rodzinne były poruszane, ale żaden z księży, żaden z tych profesorów zaproszonych nie wpadł na pomysł, że ci, co utrzymują rodzinę, utrzymują kościół, my wszyscy pracujemy ponad godzinę, po 10, po 12 godzin. I na przykład nie ma żadnego, nie mało tematów, które na przykład nie ma współpracy Radio Maria z Amboną, żeby na przykład walczyć z tym czasem pracy, bo to jest ważne. Francja, Niemcy uciekają od tego. Weekendy wolne, 8 godzin pracy. My pracujemy po 10, po 12 godzin. Jak można mówić o... Ja rozumiem, że w tym nawet chaotycznym tej pracy, że się małżonkowie mijają, mało mają kontaktu z dziećmi, sobie jakoś czas ten katolicki układają. Ale dlaczego powinniśmy podjąć jakąś walkę, żeby w końcu dojść do tego, żebyśmy pracowali po 8 godzin i mieli wolne soboty, żeby ten robotnik był wypoczęty.
Wie pan co, ja myślę, że no my też o tym mówimy, bo staramy się też zwracać uwagę na to, co istotne dla człowieka, tak? Bo gdy my dzisiaj mówimy o gospodarce, o możliwościach, o tym, co z państwem naszym, co z Polską naszą, z naszą ojczyzną związane, to pierwsze stawiamy człowieka, tak? Mówimy ten kapitał ludzki, o tym uszanowaniu człowieka, uszanowaniu jego pracy, godzin pracy, żeby rzeczywiście ojciec miał czas dla dzieci, mąż miał czas dla żony. No my tego nie załatwimy za rząd. My nie załatwimy tego. My nie jesteśmy w stanie, no nie wiem, zrobić umów o pracę, powiedzieć zróbcie umowy o pracę, a nie umowy śmieciowe. Może nasi goście też w sprawie. Pani poseł Anna Zalewska.
Rzeczywiście to bardzo ważne, o czym po pierwsze dyskutujemy dzisiaj, ale bardzo ważny temat też i pan poruszył. To rzeczywiście konsekwentne działanie polskiego rządu, który tak zorganizował pracę obywatela i tak uelastycznił czas obywatela, że rzeczywiście pracodawca bardzo często ma tak zwaną wolną rękę. Przypominam panu, że umowy śmieciowe i ten elastyczny czas pracy pojawił się wraz z dyskusją o kryzysie. I wtedy ustawa miała na chwilę zluzować wszystkie zasady związane z umowami o pracę, po to, że kiedy wyjdziemy z tego kryzysu, rzeczywiście powrócimy do tych rozwiązań wcześniejszych. To tak samo jak z VAT-em. VAT miał być podniesiony do 23%, też tylko na chwilę. Również nie zostało to zmienione. I mało tego, rok temu Platforma Obywatelska przecież zaproponowała zmiany w kodeksie pracy, gdzie rozlicza się czas pracy nie tylko tygodniowo, ale i kwartalnie, a można i półrocznie. Były przecież protesty mówiące o tym, że tak de facto wraca pracująca sobota, co jest ewenementem, jak pan słusznie wskazuje, europejskim, dlatego że tam raczej mówi się o skróceniu czasu pracy. W związku z tym rzeczywiście trzeba to zmienić. My te kwestie podnosimy, pokazujemy przede wszystkim ograniczenie tej elastyczności, co wcale nie znaczy, że nie będzie sytuacji, w których przewidziane są takie elastyczne umowy, ale generalnie mają to być umowy o pracę i ograniczenie tych umów śmieciowych. Jak również bardzo odważnie mówimy, bo policzyliśmy, powiedziała o tym pani prezes Beata Szydło, chcemy podnieść stawkę godzinową, tę minimalną, do co najmniej 12 zł 50 groszy. To ma służyć rodzinie, to ma służyć poważnemu traktowaniu pracownika. Jak jeszcze dołożymy do tego te kwestie, o których mówił już profesor Szyszko, między innymi 500 zł na dziecko, drugie i trzecie, a na pierwsze w rodzinach zagrożonych ubóstwem, to pokazuje, jak całościowo patrzymy nie tylko na rodzinę, na to, żeby nasze społeczeństwo w tak dramatyczny sposób się nie starzało, ale również na kwestie gospodarcze, bo rodzina, jej wydatki, jej możliwości finansowe, zasobność rodziców, ale również czas spędzany z rodziną, to przecież w najlepszym tego słowa gospodarka, to napędzanie gospodarki. Dlatego myślę, że ojciec prowadzący, też dla niego jest to jakiś pomysł na kolejną audycję, żeby rozszerzać te wątki, ale rzeczywiście ta zasobność i dyskusja o gospodarce, którą prowadzimy dzisiaj, ona ma związek z tymi wszystkimi kwestiami, które pan tutaj porusza. Bo te zmiany zaproponowane między innymi poprzez projekty ustaw mają doprowadzić do odwrócenia tego trendu i tej sytuacji, o której pan mówi.
Proszę bardzo, pani poseł Gabriela Masłowska.
Warunki pracy i płacy są często poruszane w naszych wystąpieniach poselskich, w komisjach, na sali plenarnej. No i są także poważnym elementem naszego programu wyborczego. My ciągle podkreślamy, że płaca w Polsce jest dwa razy zaniżona do wydajności pracy. W Polsce dwa razy zaniżona do wydajności pracy. Natomiast nie ulega wątpliwości, że w stosunku do krajów zachodnich jest ona niższa 3-4-krotnie, że ekspedientka pracująca w markecie po stronie polskiej przy granicy zarabia 1200 zł, a taką samą pracę albo lżej nawet wykonująca ekspedientka za granicą, tuż w podobnym miejscu pracy zarabia 1200 euro, że są to zbyt duże różnice, że płaca nie wystarcza na pokrycie podstawowych potrzeb. Jesteśmy tego świadomi i to jest jedno z zadań także na najbliższe miesiące do rozwiązania, do wykonania, że trzeba uczynić wszystko, żeby podnieść poziom płac tych zwłaszcza najniższych. Poza tym także jesteśmy przeciwni różnym formom pracy na czarno. Wiemy, że to nie tylko dotyczy osób najmniej zarabiających, ale także często jest pewnym wybiegiem, aby nie płacić składek ZUS-u w stosunku do osób, które otrzymują bardzo wysokie wynagrodzenia. Są instytucje finansowe, nawet instytucje państwowe, które zatrudniają osoby na zasadzie umów zlecenia, które otrzymują duże wynagrodzenia, 10-20 tysięcy złotych, na zasadzie umów zlecenia, dlatego że w ten sposób unikają oni płacenia składek ZUS-owskich, a to oznacza po prostu także większe wydatki z budżetu państwa, bo gdyby była to umowa o pracę, więcej pieniędzy wpływałoby do ZUS-u i budżet nie musiałby w takim stopniu dofinansowywać ZUS-u. Także mamy świadomość sytuacji, wiemy, jak trudno jest utrzymać rodzinę i stosowane są też różne formy, zabiegi. W moim biurze poselskim była osoba w tym tygodniu nawet, która nam pokazywała, w jaki sposób zakład rozlicza jej wynagrodzenie. Jest zatrudniona na etat, wykonuje określoną ilość godzin, a pewną ilość godzin, kiedy sobie dorabia, to na zasadzie umowy zlecenia. Ale przyjęty sam system rozliczenia wynagrodzenia tego powoduje, że poprzez ten sam system traci kilkaset złotych. Także no, te wszystkie sprawy trzeba po prostu eliminować, które działają na niekorzyść pracownika.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Maria z Warszawy. Serdecznie witam ojca prowadzącego i serdecznie witam państwa w studio gości. Chciałabym zacząć od tego, że pozdrawiam wszystkich serdecznie, ale profesora Szyszkę najbardziej, ponieważ ostatnio jechałam, panie profesorze, przez stronę Ksokółki do sanktuarium i widziałam te lasy i myślałam o panu profesorze. Ta Puszcza Knyszyńska, te piękne lasy, te skromne chatki wśród tych lasów. I trochę mi było przykro, że te autostrady niszczą te lasy, no ale nie ma na to lekarstwa. Natomiast myślę, że już za kilka lat ci, co będą podróżować szosami, nie będą widzieć tych pięknych lasów spoza ekranów. Ale na razie jeszcze w stronę Sokółki jest jeszcze piękna, szeroka, znaczy perspektywa tych lasów. Ale chciałam w związku z tym, panie profesorze, powiedzieć, że jestem szalenie, dziękuję panu, tak w imieniu wielu moich znajomych i moim własnym, i też się wpisywaliśmy. I ta bezradność nasza wobec tych tylu głosów i ignorowania przez rządzących tych głosów. Ale jest mi tym bardziej przykro, bo mam znajomą pracującą w jakimś takim zakładzie naukowym, u którego zamawiały lasy szczepionki dla drzew. I proszę sobie wyobrazić, że teraz przestały zamawiać te środki, ponieważ te pieniądze zostały zabierane i w tej chwili słyszałam już nawet z innych źródeł, że w puszczy, no, Puszcza Białowieska niszczeje, ponieważ nie wiem, czy korniki, czy coś w tym rodzaju, jakieś inne, prawda, niszczą te drzewa. I właśnie, czy ktoś, kto tak zadecydował cynicznie, żeby ściągnąć z lasów te pieniądze, pomyślał o tym, że leśnicy nie mają pieniędzy w tej chwili na to, żeby zabezpieczać drzewa i żeby, no będzie niszczały będą drzewa i lasy. To jedno. Panie profesorze, jeszcze raz serdecznie dziękuję. A do państwa wszystkich mam prośbę. Mam nadzieję i wszyscy się modlimy, żeby była ta zmiana. Ale jak już będzie ta zmiana, to mam prośbę. Pochylcie się nad tymi ludźmi, którzy czekają na to, że może jak się coś zmieni, to przepraszam, bo to już nie jest na ten temat główny, to ustawa reprywatyzacyjna nie będzie tak działać, że gminy będą oddawać właścicielom gruntu, także tych resztek mieszkań komunalnych, które w domach są już nie należących do właścicieli, tylko po prostu zbudowanych w latach 60., 70. czy nawet 50. Po prostu dziwi mnie, że rząd obecny i w ogóle, że ta ustawa tak działa, bo mam w tej chwili kilka przykładów z mojej dzielnicy, Saskiej Kępy. Niestety, że z ludźmi oddaje się, tych ludzi jest najsłabsi, już po 90 lat mają i nie wykupili tych mieszkań. Jakby poczekano, aż będą ci najsłabsi i oddaje się na przykład 5 mieszkań właścicielowi, on podwyższa bardzo czynsze i daje wymówienie na 3 lata. Są przypadki, że 90-letnia kobieta, która powiedziała, że ani nie będzie miała pieniędzy na podwyższenie czynszu, ani się nie wyprowadzi, po prostu nie wiem, jak tych ludzi można traktować jak przedmioty. Także będę wdzięczna, jak nad tym się państwo pochylą. Nie wiem, czy to jest możliwe, mówię to naiwnie, nie znam się na ustawach, ale bardzo wygodnie działa w tej chwili państwo, że oddaje bezprawnie te mieszkania, które nie zostały wykupione z powodu słabości, biedy. Ci najsłabsi są znowu tak traktowani, że ci właściciele robią co chcą w domach, które zbudowało państwo mimo wszystko. W każdym razie jeszcze raz panu profesorowi dziękuję. Przepraszam za tak długi głos. I pamiętam tę Puszczę Knyszyńską, którą widziałam po wielu, wielu latach. I myślę zawsze, widząc lasy, o panu profesorze. A państwu życzę powodzenia i żebyście myśleli o tych najsłabszych. Serdeczne dzięki, z Bogiem.
Dziękujemy pani, z panem Bogiem.
Dziękuję ślicznie za miłe słowa pod moim adresem. Tutaj pani zadała pytanie, czy ci ludzie zabierając pieniądze myśleli o tym, że nie będzie szczepionki, jak się pani wyraziła. Prawdopodobnie chodzi o preparaty na takie przeciwko chubie korzeniowej. Natomiast na pewno myśleli, tylko nie o tym, że zabraknie pieniądze na
działalność gospodarczą, tylko myśleli o tym, żeby zdestabilizować polskie lasy państwowe po to, żeby je przygotować do sprzedaży. To nie ulega najmniejszej wątpliwości. To był główny cel tej zakrojonej na szeroką skalę akcji pozbawienia polskich lasów państwowych pieniędzy na bieżącą działalność gospodarczą. Dziękuję ślicznie, ale te słowa uznania tu się należą wszystkim, tak jak już powiedziała tutaj pani poseł, wszystkim tym, którzy zbierali podpisy, bo to była akcja ogólnopolska, ponad podziałami, ponadpartyjna i zbierali rzeczywiście wszyscy. Za to serdecznie, serdecznie dziękuję.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże panu.
Marek z miejscowości Mońki na Podlasiu.
Prosimy.
Najpierw tak, pozdrawiam wszystkich w studio serdecznie.
Dziękujemy.
Pozdrawiam ojca Grzegorza. Pozdrawiam panią, która jechała do Sokółki, bo akurat my do Puszczy Knyszyńskiej to mamy bardzo blisko, taki rzut kamieniem. Właściwie bliżej to do Parku Biebrzańskiego, ale to Park Biebrzański i Puszcza Knyszyńska to właściwie się łączą. Tak, dzwonię najpierw tak, żeby powiedzieć o takiej rzeczy, któraś tutaj z pań mówiła o walce z szarą strefą. Ja może podam taki swój przykład. Wspólnie z żoną wychowujemy 5 dzieci i tylko żona pracuje, w szkole jest nauczycielką, a ja no niestety muszę utrzymywać rodzinę na czarno. Robię wędzonki i musimy to sprzedawać, no niestety na czarno. I teraz mam takie pytanie. Jak ja mogę zarejestrować swoje działalność, chociaż bardzo bym chciał, skoro wszystko to, co zarobię, powiedzmy tygodniowo 300-400 zł i tak przez 4 tygodnie, to musiałbym oddać dla ZUS-u. Ja bardzo, bardzo chętnie bym chciał zarejestrować swoją działalność i pracować legalnie, ale wszystko to, co zarobię, musiałbym oddać dla ZUS-u, wszelkie składki. Czy nie powinno być takie prawo w Polsce, że przynajmniej przez pierwszy rok, 2-3 lata powinien być przedsiębiorca zwolniony z wszelkich opłat ZUS-owskich czy podatkowych, nie wiem, to już mądrzejsze głowy powinny to wymyślić. Tylko po prostu, człowieku, otwieraj działalność i pracuj i zarabiaj. To pierwsza sprawa. Druga sprawa, jeżeli chodzi o tu wcześniej było poruszane temat PSL-u, jeżeli się pomylę, to proszę sprostować, od razu przeproszę, ale wydaje mi się, że nie kto inny jak Waldemar Pawlak na początku tej 8-letniej kadencji z Platformą pojechał do Rosji i tam podpisał wieloletnią umowę na gaz dostarczany do Polski w bardzo nieatrakcyjnych, wygórowanych cenach. To pierwsza sprawa, pewnie już niektórzy o tym zapomnieli. I jeszcze druga sprawa odnośnie PSL-u. U nas w naszym mieście jest rzeźnia prowadzona przez dwóch braci, z których jeden startował z list PSL-u rok temu do sejmiku województwa. No i oczywiście się dostał. A w tym roku startuje z list PSL-u do Sejmu. I teraz tak myślę, skoro oni jako dwaj bracia prowadzą rzeźnię, i tutaj w okolicy nie ma większej, tylko taka dosyć spora, i płacą rolnikom za żywiec taką cenę, jaką chcą. A rolnicy, nie myśląc, podejrzewam, będą głosować na niego, na listę PSL, bo to nasz, swój człowiek, prawda? A później będą narzekać, że żywiec jest bardzo tani. Ja myślę, niech rolnicy tutaj z naszego regionu się obudzą, i zaczną myśleć logicznie, zaczną myśleć, co jest prawdą, gdzie jest prawda i co jest dla nich dobre. To tyle.
Dziękujemy, prosimy pozdrowić małżonkę, uściskać dzieci.
No już teraz śpią wszyscy.
To jutro może. Dziękuję.
Oczywiście,
dobrej
dziękuję
nocy
bardzo.
Dla was, z Bogiem.
Mhm. Ojcze Grzegorzu, tak? Jeszcze mogę sekundę?
Proszę.
Pewnie ojciec nas nie pamięta, ale spotkaliśmy się w Farze Białostocki, jak było święcenia biskupa Henryka Ciereszko.
A może być, tak, tak.
No, my siedzieliśmy zaraz w ławce za ojcem.
Trochę chłodno wtedy było.
Bardzo chłodno.
Zimowa pora, jeszcze śnieg padał, jak wychodziliśmy z kościoła. Tak.
Tak, to szczególne pozdrowienia.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen. Bóg zapłać.
Z Panem Bogiem.
Z Bogiem.
Pani poseł, tak? Gabriela Masłowska.
Tak, pan oczywiście poruszył bardzo ważne sprawy i podzielam pana opinię. Jeżeli chodzi o ułatwienie przy rejestracji działalności, żeby nie była to działalność na czarno, bo rzeczywiście jest to kwestia warunków, a nie złej woli ludzi. Wobec tego wyraźnie program Prawa i Sprawiedliwości odważnie te sprawy podejmuje i zamierzamy wzorować się na rozwiązaniu brytyjskim, które polegałoby na tym, że jeżeli działalność gospodarcza przynosi dochody, to jest rejestrowana w pełnym wymiarze i dopiero po na przykład 24 miesiącach od jej podjęcia pojawia się obowiązek płacenia składek na ubezpieczenia społeczne i płacenie podatków. Jeżeli dochodów nie ma, to działalność jest wygaszana w trybie uproszczonym i przedsiębiorca pozostaje bez zobowiązań. W okresie pierwszych 2 lat działalności firmy, które zatrudniać będą kilku pracowników, na przykład do 9, będą mogły także korzystać z preferencyjnych stawek ZUS w postaci jednej skonsolidowanej składki. Także wyraźnie w programie PiS-u jest mowa o tym wsparciu dla małych przedsiębiorców poprzez wprowadzenie niższego podatku CIT do poziomu 15%, a także wprowadzenie nowej kategorii podatnika o nazwie młody przedsiębiorca, który będzie miał zmniejszoną wysokość płaconych zaliczek na podatek dochodowy do 50%. Planuje się także utworzenie funduszu wspomagania zatrudnienia i przedsiębiorczości ludzi młodych. A z tego będą udzielane pożyczki na dogodnych warunkach przy pierwszeństwie dla tych, którzy mają pomysł na własny biznes i będą na przykład absolwentami. To tylko niektóre z tych rozwiązań, które no, są pewną propozycją programową Prawa i Sprawiedliwości i miejmy nadzieję, że one zostaną w tej formie, czy w zbliżonej, wprowadzone w życie.
Proszę bardzo, pan poseł Dariusz Bąk.
Ja chciałbym odnieść się do tego wątku o PSL-u. Bardzo trafne pan ma obserwacje i dobrze pan pamięta te fakty, które pan przytoczył o działaniach czołowych działaczy PSL-u. I wnioski pan właściwe również wyciągnął, a mianowicie pan zauważył, że rolnicy powinni mieć to w pamięci i odpowiednio przy głosowaniu potraktować tę partię. Ale w tym miejscu trzeba trochę powiedzieć o tej partii, bo to ta partia to jest nic innego jak relikt komunizmu. Bo ona, ta partia, która była w okresie komunizmu, ZSL, które przyczyniło się walnie do rozbicia Polskiego Stronnictwa Ludowego, tego czasów Mikołajczyka, to ono funkcjonowało aż do 1989 roku. I nie rozwiązała się ta partia. Ta partia się przeistoczyła. Już istniała wówczas reaktywowane prawdziwe PSL od 1988 roku, a oni się przeistoczyli w 1990 roku i powszechnie już dzisiaj wiadomo, że to oni dopuścili się kradzieży tożsamości. Partii, którą nie są, bo działacze i w Sejmie również, w większości to są czołowi działacze z okresu komunizmu. I dlatego to zafałszowanie powoduje, że w społeczeństwie są pewne sentymenty do tej prawdziwej partii, jaka była PSL z czasów Mikołajczyka. I dlatego ta partia funkcjonuje tyle lat po przeobrażeniach niesłusznie, będąc dobrze odbieraną przez społeczeństwo. Dzisiaj widzimy wyraźnie, ta partia to tylko dba o interesy wąskiej grupy, natomiast odwróciła się plecami do polskiej wsi,
i w ogóle do polskiego społeczeństwa. I dlatego trzeba dać właściwe dzisiaj ocenę tej partii, bo ta partia funkcjonuje w rządach po przemianach po 1990 roku około 20 lat. A w ostatnich 8 latach walnie przyczynia się do destrukcji państwa polskiego. Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Ja dzwonię z Warszawy. Mam takie pytanie
do pani. Ma na imię?
Poseł Gabrieli Masłowskiej. Ja mam w tej chwili 62 lata. Miałam 13 lat, kiedy rodzice założyli mi książeczkę mieszkaniową. Wpłacając regularnie ze swojej skromnej pensji jakieś tam kwoty. Ja do dzisiaj tego mieszkania nie otrzymałam. Proponowano mi różne karkołomne propozycje. Takie, że mieszkanie na przykład metr kosztowało 8 tysięcy złotych w latach tam 90., a już za pół roku 12. Oczywiście nie było mnie na to stać, bo urodziłam troje dzieci, wychowywałam, byłam na urlopie wychowawczym długo. Nie będę opowiadać wszystkich korowodów ze spółdzielnią i bardzo upokarzających dla mnie. Jestem członkiem spółdzielni od 79 roku, mam zawinkulowany wkład, od 84 jestem członkiem spółdzielni i do dzisiaj mam te pieniądze w banku i nawet gdybym chciała je wziąć, to bez żadnej premii, zresztą pani poseł na pewno jest świetnie zorientowana, gdybym mogła uzyskać informacje, czy są jakieś szanse, czy państwo się tym zajmą, żeby osoby, które w jakiś sposób zostały ograbione przez ten system, czy mają jakieś szanse na odzyskanie na zasadzie prawa nabytego, czy nie wiem, innych praw, których nie znam, tych oszczędności, które przez tyle lat bank nimi obraca. Bardzo mnie to interesuje. Wiele razy zamierzałam do pani poseł nawet napisać w tej sprawie, ale jakoś tak ciągle brakowało czasu. Gdybym mogła uzyskać
pani ma na imię?
Odpowiedź, to będę bardzo wdzięczna.
Przepraszam.
Pozdrawiam serdecznie, bardzo dziękuję
pani
za
ciekawą imię?
Audycję. Halo, tak?
Pani ma na imię?
Ja mam na imię Jagoda.
Jagoda. Bardzo dziękujemy. Pozdrawiamy serdecznie też całą rodzinę.
Ja również serdecznie pozdrawiam. Dziękuję za ciekawą audycję i za państwa działalność, bo ją śledzę. Bardzo, że tak powiem, kibicuję temu wszystkiemu.
Bóg zapłać.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pani również bardzo dziękujemy za zainteresowanie audycją. My nie tylko się tym zainteresujemy, my tym problemem już zainteresowaliśmy się. Otóż Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość złożył wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, w którym podważamy konstytucyjność, czy brak konstytucyjności zapisów pewnych kodeksu cywilnego, kodeksu postępowania cywilnego, na które to przepisy powołują się sądy, odmawiając waloryzacji tych wkładów. Bo rzeczywiście tak jest, że kiedy pani chciałaby zlikwidować tą książeczkę, to otrzyma po denominacji naprawdę grosze. Premie dopiszą wtedy, jeśli pani użyje na określone cele wskazane w ustawie. Jest ich tam trochę. Na przykład na uzupełnienie wkładu, na opłatę przy rozliczeniu przy uzyskiwaniu odrębnej własności, na cele remontowe, na przykład wymianę okien i tak dalej. Można te pieniądze i wtedy będzie premia. Można te pieniądze także dokonać cesji na osobę bliską w rodzinie, która na przykład uzyskuje mieszkanie, czy zakupuje, czy remontuje i wtedy może po dokonaniu takiej cesji można tę książeczkę również wykorzystać. Ale to są półśrodki, a nawet mniej niż półśrodki, bo nie wszyscy mają taką potrzebę na te cele wykorzystać. Nie wszyscy mają kogoś bliskiego z rodziny zaufanego, na kogo mogą dokonać tej cesji, żeby potem w jakiś sposób odzyskać te pieniądze. W każdym razie złożyliśmy taki wniosek do Trybunału Konstytucyjnego i od tego bardzo dużo zależy od rozstrzygnięcia tego wniosku. Jeżeli Trybunał Konstytucyjny nie zdąży tego zrobić do końca tej kadencji, bo trudno jest mi powiedzieć, czasem to wygląda różnie, dłużej trzeba czekać, no to natychmiast po wyborach ponawiamy ten wniosek. Wydaje się dobrze uzasadniony. Zresztą inspiracją do wystąpienia Trybunału Konstytucyjnego byli członkowie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Posiadaczy Książeczek Mieszkaniowych. Takie te powstało w Polsce. Oni na bieżąco interesują się tą problematyką. I my przygotowaliśmy taki wniosek, przygotowali konstytucjonaliści, został skierowany do Trybunału Konstytucyjnego i chcemy ten problem drążyć, bo no, nie jest to wyrazem sprawiedliwości społecznej czy równego traktowania. Sytuacja taka, że ktoś miał wkład mieszkaniowy, czasem 70% wartości ówczesnej mieszkania, a dzisiaj mógłby odzyskać kilka złotych z tego powodu, prawda? A przy premii gwarancyjnej, no powiedzmy kilka czy kilkanaście tysięcy złotych, ale to też w żaden sposób nie jest współmierne z tym, jaka była ówczesna wartość wkładu. Tym problemem ja już wcześniej interesowałam się w pracy parlamentarnej, ale odpowiedź ze strony rządu padała jedna. Wszyscy musieli ponieść koszty transformacji i właśnie ci posiadacze książeczek mieszkaniowych w ten sposób je ponieśli, że stracili praktycznie pieniądze, które, a gwarantem było państwo wówczas, więc nie może tak być, że pieniądze te gwarantowało państwo, prawda, i nagle one nie mają żadnej wartości, czy nie można ich w ogóle odzyskać. Jeśli się odzyskuje z pominięciem tych celów zapisanych w ustawie, to są naprawdę grosze. Myślę, że byłoby rozsądne takie rozwiązanie w przyszłości, żeby przeliczyć te wkłady na metry kwadratowe, ile one opłacały metrów kwadratowych mieszkania i w jaki sposób w tej chwili je zwaloryzować do tejże samej powierzchni mieszkania, czy zbliżonej, ale no już byłoby to bardziej jakieś uzasadnione ekonomicznie i uzasadnione względami sprawiedliwości społecznej. Na ten temat był w naszym dzienniku mój artykuł, może tydzień temu, nie tak dawno, a na pewno jest też zawieszony na mojej stronie internetowej www.maslowska.pl i może pani się z tym artykułem zapoznać, tam w szczegółach o tym piszemy i będziemy dalej też komunikować, co w tej sprawie. Jeszcze tylko przy okazji skorzystam przy głosie do pytania o mieszkania komunalne. Tak, jest tu wielka krzywda społeczna. Jest to bardzo bolesna sprawa, że mieszkania komunalne, w których mieszkają ludzie i mieli na nie przydziały od lat, tam się urodzili, wychowali. Często gminy oddają spadkobiercom czy właścicielom, czy spadkobiercom byłych właścicieli. I ci traktują, no zależnie od tego, jaki mają w tym interes. Jeśli chcą się ze względu na przykład położenie kamienicy, chcą na tym bardzo dużo zarobić, to a mieszkania adoptują, czy sprzedają, modernizują, przenosząc często tych ludzi do piwnic, chorych i tak dalej, i tak dalej. Ale to wszystko wynika z tego, że nie zostały w żaden sposób zabezpieczone prawa tych najemców. W Polsce niestety w niedostatecznym stopniu zabezpieczone są prawa najemców. Chroni się właścicieli, natomiast w małym stopniu najemców i lokatorów, ale jest to wynik wyroku Trybunału Europejskiego, który parę lat temu zapadł w tej sprawie i wtedy wskutek skargi, która z Polski wypłynęła z jednej z właścicielek takich kamienic, warszawskich, która zaskarżyła Polskę, że no, właściciele nie mają należytej rekompensaty od najemców i że ich prawa są słabo zabezpieczone, prawa jako właściciele, i Trybunał przyznał rację. I wtedy pogorszono jeszcze to prawo chroniące najemców. Myślę, że ta sytuacja wymaga też pilnego uregulowania, ale wymaga większości po prostu parlamentarnej.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór panu.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja chciałem...
Pana imię?
To jest Sławomir z Warszawy.
Dziękuję.
I chciałem właśnie, bo słucham tej audycji i tak właśnie, no bardzo ciekawe to są te tematy poruszane i ten pan przedmówca co był i właśnie na temat, że rolnicy są temu winni. I ja akurat pracowałem na Broniszach, jak ten samolot spadł. Właśnie wtedy miały być wybory, bo tak, pana Kaczyńskiego, tak, mieli wybrać Kaczyńskiego i Tuska, o. I oni mówili, że nie będziemy mogli wybrać Tuska, bo jak wybierzemy, to mówi, ten Tusk mówi, to on z Ruskimi handluje, to wybieramy Tuska. Mówi, bo Kaczyńskiego jak wybierzemy, to on się kłóci z Ruskimi, to mówi, nie będziemy mogli sprzedać jabłek, ani owoców, ani tych warzyw. Mówi, to nie, to i... W sumie, tak jak ten pan powiedział, że w sumie wybierają coś, co jest, jak ktoś mówi, gorszym złem, o, w ten sposób.
Czy może uważają, że jest mniejszym?
No, pewnie tak, ale z deszczu pod rynę.
Tak, no, bo to jest takie wybieranie, wie pan, na przekór, zamiast zgodnie z rozumem i rozsądkiem. Trzeba być rozsądnym. Z sąsiadem trzeba pertraktować, a nie się go bać i mówić, że jest zły.
No dokładnie, tak i ja uważam. I właśnie też jeszcze można by było taką rzecz, bo tak jak kiedyś tam się słuchałem, taki pan właśnie tak samo mówił, że no jak teraz co do parlamentu, te wybory, ten jakby można było zaprosić takiego pana profesora tego Grzegorza Brauna na taką, za której właśnie do Radia Trwam, telewizji Trwam albo Radio Maryja, po prostu żeby tak jakoś, no nie wiem, bo bardzo ciekawie rozmawia i takie te tematy porusza właśnie w sumie w kwestii takiej właśnie katolickiej, takie ten, bo no jak parę takich audycji właśnie wypowiedzi słuchałem i to bardzo właśnie takie jest też interesujące te rozmowy ma.
Dziękuję bardzo panie Sławomirze. Szczęść Boże.
Szczęść Boże i wszystkiego najlepszego. No,
Bóg zapłać. Dobranoc. Patrzę na zegarek. Czas naszych rozmów zbliży się do końca. Gdybym mógł prosić też może o podsumowanie i z czym państwo chcecie zostawić w temacie, który dziś poruszyliśmy z naszych słuchaczy. Może od niewiast, tak? Pani doktor Gabriela Masłowska.
Polska ma ogromne potencjalne możliwości rozwoju. Podstawowe zasoby, które o tych możliwościach ogromnych świadczą ziemi z jej całym bogactwem, na i wewnątrz ziemi, z dostępem do morza, z urodzajną glebą, wielkie zasoby kapitału ludzkiego, duże, liczny naród, 38-milionowy. Jeszcze, mimo że się starzejemy, stosunkowo młody, dobrze wykształcony, przedsiębiorczy, mobilny, a także no, istniejące bądź co bądź niemałe zasoby kapitału, mam na myśli kapitał głównie rzeczowy, całą infrastrukturę, proszę popatrzeć, jakie piękne budynki na wsiach, gospodarcze, a także w miastach. To jest ogromna szansa dla nas. Także no, warunki mamy bardzo dobre. Wymaga to jednak mądrej, odpowiedzialnej polityki państwa, polityki gospodarczej, która te zasoby potrafi wykorzystać, która potrafi te zasoby wykorzystać racjonalnie, efektywnie, tak żeby one przynosiły dla polskiego narodu korzyści i zapewniały dobrobyt, no i dawały po prostu szansę na rozwój, na doganianie innych narodów. Jest to możliwe, potrzebna jest niestety zmiana, pilna zmiana władzy, zmiana rządu, dlatego że ci, którzy tak dużo zaszkodzili Polsce przez ostatnie 8 lat, my mówiliśmy o tych sprawach, odpływ kapitału z Polski, kolonializm medialny, można powiedzieć, gdzie większość mediów jest w obcych rękach. 92% nakładów prasy regionalnej znajduje się w rękach niemieckich w Polsce, a Niemcy mają zakaz prawny sprzedaży wydawnictw w obce ręce, prawda? Gdzie mamy do czynienia z odpływem takim znacznym młodzieży i w ogóle Polaków za granicę, ze spadkiem przyrostu naturalnego, z upadkiem przemysłu, wyeliminowaniem najważniejszych gałęzi przemysłu, także takich, które miały renomę światową, jak na przykład przemysł stoczniowy, z destrukcją w rolnictwie, bo niestety z taką destrukcją mamy do czynienia. Wystarczy przejechać przez Polskę i popatrzeć, jak poszerza się obszar nieużytków, porzuconej gleby, nieuprawianej. Świadczy to o tym, że dochody z rolnictwa nie pokrywają kosztów produkcji, nie zapewniają żadnej opłacalności i oczywiście nie są to warunki stabilne do produkcji. Takich eliminacja, uprzywilejowanie obcego kapitału w Polsce kosztem rodzimego kapitału, zamiast stwarzać co najmniej równe warunki konkurencji dla swoich małych i średnich firm. No i wiele, wiele innych problemów. To te problemy, które są zaistniały, w większości one poddają się sterowaniu, rozwiązaniu. Wymaga to mądrej, rozsądnej, odpowiedzialnej za naród polityki państwa, dlatego uważamy, że no jest to moment taki, kiedy do tej zmiany musimy doprowadzić. Dziękuję za uwagę.
Pani poseł Anna Zalewska.
Zjednoczona Prawica postawiła diagnozę. Ta diagnoza wynika z wieloletnich analiz, ale przede wszystkim z rozmów z Polakami. Wiemy, jak leczyć. Mamy narzędzia, mamy program, projekty ustaw i gotowych ludzi, którzy dają słowo i mówią, damy radę.
Bardzo dziękuję. Pan poseł Dariusz Bąk.
Mamy do czynienia z władzą w Polsce, która nie prowadziła przez 8 lat dialogu ze społeczeństwem. Teraz jeszcze na koniec swojego urzędowania zaatakowała związki zawodowe bezpardonowo. Ignoruje reprezentację społeczeństwa polskiego. I dlatego dłużej społeczeństwo nie powinno tolerować takiej władzy. PO i PSL wyczerpały możliwości rządzenia i trzeba czym prędzej ten stan rzeczy zmienić. Natomiast korzystając tutaj z możliwości zabrania głosu, chciałem zaapelować do wszystkich, którzy będą w komisjach wyborczych, żeby przypilnować, dlatego że ta władza wie, jakie ma grzechy na sumieniu i patrząc na doświadczenia przy wyborach samorządowych, mamy prawo sądzić, że będą próby fałszowania wyborów. Musimy pilnować bezwzględnie liczenia głosów. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję i pan profesor, pan poseł Janusz Szyszko.
Dziękuję ślicznie. Czas biegnie. Szanowni Państwo, Prawo i Sprawiedliwość ma dobry program. To jest program, który analizuje wszelkie błędy, które zostały popełnione w ostatnich 8 latach. I program, który na bazie oceny sytuacji mówi, w jaki sposób można to naprawić i dojść do tego, aby Polska zajmowała należne jej miejsce w jednoczącej się Europie. Chcielibyśmy, i to jest również i moje marzenie, aby Prawo i Sprawiedliwość w tym układzie koalicyjnym, który jest w tej chwili, wygrała te wybory i aby Prawo i Sprawiedliwość rzeczywiście rządziła, żeby ponosiła również i odpowiedzialność za te rządy. Nadzieja, że pójdziemy do wyborów, nadzieja, że pójdzie jak najwięcej osób do wyborów, nadzieja w tym, że środowisko do terenów tych wiejskich, niezurbanizowanych pójdzie. Obudźmy Polskę poprzez duży udział w głosowaniu. Ponieważ jest akcja wyborcza, byłoby mi również niezwykle miło, gdybyście Państwo oparli moją osobę, ale ja startuję z obwarzanka, a w tym obwarzanku startuję dwóch ludzi na senatorów z Prawa i Sprawiedliwości. Jest to profesor Jan Żaryn, jak również pan doktor Konstanty Radziwiłł. również z tego rejonu albo bardzo blisko, startuje wielce zasłużony dla Prawa i Sprawiedliwości pan Piotr Andrzejewski. Serdecznie dziękuję, szczęść Boże i do zobaczenia, usłyszenia.
Bardzo dziękuję naszym szanownym gościom. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękujemy za telefony. To były rozmowy niedokończone.